Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Wita się z Państwem, drodzy radiosłuchacze, Leszek. Witam również Pana Jarosława, który realizuje tę audycję. I witam naszego gościa, Panią Iwonę Niedbalską, Panią doktor, jest Pani pediatrą, doradcą życia rodzinnego, a ostatnio coraz więcej różnych konferencji głosi, rekolekcji. No i drugi raz jest u nas w naszej audycji, w telewizji Trwam zresztą też była o godzinie 18, także mieli Państwo możliwość również obejrzeć, nie tylko posłuchać audycji z nią. Serdecznie witam Pani doktor Iwona Niedbalska.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pani jest lekarzem, ale właśnie pediatrą, czyli dzieci. I widzi u tych dzieci, no, lekarz leczy choroby. Ale troszkę więcej widzi, bo widzi również, zauważa przyczynę wielu różnych zjawisk niepokojących, które to przyczyny leżą w gestii rodziców, które można, a nawet należy eliminować, żeby dziecko po prostu było zdrowe również na ciele. I między innymi właśnie różne wnioski i doświadczenia z kontaktu z rodzicami potrafi przełożyć i wielu ciekawych rzeczy możemy się od niej dowiedzieć. Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. To jest dzisiejszy temat. No, jest takie przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli człowiek sam siebie nie kocha, bo nie może siebie zaakceptować, bo właśnie nie ma poczucia własnej wartości, a jestem do niczego, nic nie potrafię, to nie potrafi dobrze kochać również innych. I w ogóle ma problemy ze znalezieniem się, odnalezieniem swojej roli w życiu. Czy to mężczyzna, czy kobieta. Dlatego ważne jest, by rodzice potrafili w dziecku budować poczucie własnej wartości, pewności siebie, wspomóc dziecko w tej materii, żeby ono mogło potem w pełni rozkwitać. Pani doktor Iwona Niedbalska, proszę bardzo.
To rzeczywiście jest bardzo ważne, o czym mówimy dzisiaj. Jakbyśmy sobie wyobrazili nasze środowisko. Każdy z nas przebywa w rodzinie, w jakimś środowisku pracy i widzimy ludzi, których można podzielić na tych bardzo radosnych, którzy potrafią się cieszyć tym, co mają, drobiazgami, uśmiechają się, nie przejmują się za bardzo. Ludzie, którzy zarażają innych do życia. I są też tacy, którym, nie jak tamtym, którym się wszystko udaje, właściwie czego się chwycą, to jakoś idzie do przodu. Jest grupa inna. Patrzymy na nich, oni są zawsze smutni, zawsze narzekają, za co się wezmą, to im nie idzie, przerywają jakieś podjęte aktywności, ciągle zazdroszczą innym. Co to za ludzie? Dlaczego tak jest? Dlaczego widzimy takie różnice wśród ludzi? Z czego to wynika? Kiedyś w gabinetach psychiatrycznych, w kolejkach, to ustawiali się naprawdę bardzo chorzy ludzie. To byli ludzie, którzy najczęściej wymagali terapii na oddziałach albo terapii jakiejś lekowej. A dzisiaj najwięcej w poczekalniach jest osób, które siedzą smutne, które mają problemy z emocjami własnymi. To są osoby chore na depresję. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Okazuje się, że przyczyną takiego stanu jest poczucie niskiej wartości własnej. Dorośli dzielą się na osoby, które mają wysokie poczucie wartości własnej. To są takie dojrzałe osoby, które doskonale sobie radzą w życiu. Potrafią założyć szczęśliwe rodziny, potrafią wychować szczęśliwe dzieci. No tutaj też jeszcze możemy dyskutować, bo to wychowanie też zależy od wielu czynników, jaki człowiek opuści dom rodzinny. Ale te dzieci mają najlepsze możliwości do tego, żeby były szczęśliwe w przyszłości. I są takie rodziny, gdzie faktycznie panuje smutek, zawsze jakiś niedosyt, zawsze jakieś narzekanie. Dlaczego tak się dzieje? Tym tematem będziemy się właśnie zajmować. Zastanówmy się, czy rzeczywiście tak jest, a to jest takie powszechna prawda, że jeżeli ja już się taki urodziłem, to już taki będę, już taki umrę, inni mają lepiej. Jak państwo myślą, czy można zmienić wizerunek samego siebie? Obojętnie w którym momencie życia się nad tym zastanowimy. Okazuje się, że można, nawet jeżeli całe życie, to znaczy na przykład znajdujemy się w wieku 40 lat czy 50, zastanawiamy się nad sobą. Czy ja jestem człowiekiem pogodnym? Czy ja mam wysokie poczucie wartości własnej? Może się nad tym wcześniej nie zastanawiałem. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ możemy nad tym pracować. Jeżeli mamy za niskie poczucie wartości albo nie cenimy siebie samego, to możemy dla siebie bardzo, bardzo dużo zrobić i zmienić to wyobrażenie o sobie. A jeżeli my zmienimy wyobrażenie o sobie, to wówczas jesteśmy w stanie pomóc wielu innym osobom. Tak jak tutaj pan Lech mówił, że ten, kto nie kocha siebie, nie jest w stanie pokochać nikogo innego. Jeżeli mama w domu będzie osobą wiecznie niezadowoloną z siebie, ciągle narzekającą, mówiącą, że jest nie dość, że jest nie dość ładna, że nie jest nie dość mądra, że ciągle coś nie tak, no to jaka wyrośnie córka przy takiej mamie? Będzie dokładnie mówiła to samo o sobie, a może będzie jeszcze gorzej, ponieważ tak się nasłucha, że będzie miała tak dość, że albo ucieknie z tego domu, albo, nie wiem, zrobi sobie jakąś krzywdę, albo popadnie w jakieś uzależnienia. Także to jest bardzo, bardzo ważne, jacy my jesteśmy, ponieważ patrzą na nas nasze dzieci, patrzą na nas sąsiedzi i współpracownicy. Możemy sobie pomagać, budując swoje poczucie wartości własnej i innych.
Jak to robić?
Zacznijmy może od tego, że każdy człowiek, obojętnie gdzie się urodził, obojętnie jaki ma kolor skóry, obojętnie w jakim jest wieku, jest takim samym skarbem dla Boga. Takim samym. Bóg za każdego z nas w całości oddał swoje życie. Gdyby nawet jeden człowiek był na ziemi, to dla niego by właśnie to życie oddał. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Gdybyśmy się dokładnie zastanowili nad tymi słowami i chcieli zrozumieć treść, to już to powinno nas podnosić w naszej godności. Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, tak? Przez Jezus umierając na krzyżu powiedział: oto syn twój, więc jesteśmy braćmi, siostrami Jezusa. To z samej tej godności już właściwie wynika fakt wielkiej wartości człowieka. Ale my o tym na co dzień nie myślimy, bo my się porównujemy do sąsiadów, do brata, do siostry, do kogoś tam wcześniej, do gwiazd filmowych. Ciągle się porównujemy. To jest taka nasza ułomność jakby ludzka. Czyli trzeba byłoby zacząć od tego, kim naprawdę jestem, od takiego poczucia własnej tożsamości. Mamy sobie jako chrześcijanie stale uświadamiać, że jestem dzieckiem Bożym, że Bóg stworzył mnie tak, jak chciał. Czyli urodziłem się w takim kraju, w takim państwie, w takiej rodzinie, z takim wzrostem, z takim kolorem oczu, z takimi genami i z konkretnymi zdolnościami, które dał tylko mnie jednemu i nikomu nie dał takich samych, takiego samego kompletu i zestawu. Do tego Bóg przeznaczył mnie do jakiegoś wielkiego celu, bo człowiek jest wielki, stworzony do wieczności. I nawet jeżeli nam się wydaje, że nasze cele są małe, to tak naprawdę nie jest. W wieczności wszystko jest, cała miłość jest wielka, jest niezmierzona. Więc jeżeli jesteśmy powołani do miłości i mamy jakiś nawet mały naszym oczom wydający się cel, to jest to cel wielki dla Boga. Tak? Ktoś inny, jedna osoba będzie, nie wiem, biskupem, papieżem, prezydentem, a ktoś inny będzie świetnie szył buty w jakiejś małej miejscowości. I to jest dla Boga równie ważne, równie wielkie. Czyli pierwsza rzecz, pierwsza myśl nasza, jestem dzieckiem Bożym. Trzeba to sobie powtarzać. Myśli, które powtarzamy sobie systematycznie, one kształtują nas całych. reszta naszego myślenia. To jest myśl pierwsza, najważniejsza. Nie jestem znikąd. Jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Druga rzecz, mam swoje talenty. Bardzo dużo mam tych talentów. One są ukryte we mnie. I będziemy o tym mówić, jak je wydobywać z siebie, tak? Bo to jest bardzo szalenie istotne i u naszych dzieci. I taka bardzo ważna sprawa, mam jakąś misję do spełnienia. Piękną. Ojciec Pio kiedyś w konfesjonale spowiadał kobietę z aborcji. I nagle wyrwało mu się. To miał być papież. Tak? Czyli my nie wiemy, do jakich godności, do jakiego celu każdy z nas jest stworzony. Te wszystkie dzieci, które umierają nienarodzone, one też miały jakieś zadanie do wykonania na tej ziemi. Bóg je do czegoś przeznaczył, dał im duszę i wiedział do czego. Ale to człowiek powiedział nie. To człowiek powiedział nie. I te dzieci się nie narodziły i te plany Boże zostały przerwane. To my ludzie przez grzech i nieposłuszeństwo Bogu nie pozwalamy Bogu zrealizować tych planów. Czyli już wiemy, co jest podstawą tego naszego zdrowego myślenia o sobie. Patrząc dalej w te talenty. Mamy talenty wrodzone. Jak rodzi się małe dziecko, matka nie wie, jakie ma talenty, więc musi uważnie obserwować swoje dziecko, patrzeć, do czego ono chętnie wyciąga rączki, w czym chętnie uczestniczy, czy to jest taniec, czy to jest śpiew, czy to jest jakiś malunek, czy jakiś inny sposób funkcjonowania. Matka wyławia talenty u dziecka i ojciec oczywiście patrzą, podpowiadają, zachęcają. Dziecko próbuje różnych rzeczy i uczy się. Jeżeli rodzice kochają dziecko bezwarunkową miłością, to ono wówczas ma szansę rozwinąć wszystkie swoje talenty, ponieważ nie będzie się koncentrowało na pytaniu, czy ty, mamo i tato, kochasz mnie, bo ono wie, że jest kochane, ta miłość mu się należy po prostu. Nie będzie się na tym koncentrowało, tylko na rozwijaniu własnych zdolności. Dziecko kochane w ten sposób ma wysokie poczucie wartości własnej i to jest podstawa. My nie mamy poczucia wartości własnej najczęściej z dzieciństwa, ponieważ nie dostaliśmy tej miłości bezwarunkowej w domu, nie dostaliśmy takiego wsparcia, byliśmy nie dość dobrzy, ciągle byliśmy za mało, albo piękni, albo grzeczni, albo to, albo tamto, albo nauczyciele mieli do nas pretensje. Całe środowisko, w którym kształtuje się młody człowiek, decyduje o tym, w jaki sposób człowiek myśli o sobie. Czyli na dzisiaj, jak jesteśmy dorośli, to nasze myślenie o sobie, czyli nasze poczucie wartości własnej, wynika nie tylko z tego, co ja naprawdę dzisiaj o sobie myślę, bo to jest często ta myśl, ludzie mają kłopot z tym, czy to jest moja własna myśl, tak? Czy to jest myśl kogoś na mój temat. Jak się dobrze zastanowimy i chcemy zbudować poczucie wartości własnej wyższe, to jesteśmy wówczas w stanie te myśli rozgraniczyć. Ale na szczęście potrzebny jest nam do tego terapeuta, jakiś dobry przyjaciel. Czyli jeszcze raz wracam do tego dzieciństwa. Dziecko maleńkie nie wie nic o sobie. Nic. Ono nie wie nic o świecie. Nie umie używać słów. To, czego dowiaduje się o sobie, to jest najpierw od rodziców, od mamy, od taty. I to są informacje, które zapadają mu w mózg, tak? Powstają połączenia myślowe w tym mózgu i ono tak o sobie myśli. Jeżeli mamusia powie, ty jesteś taki niegrzeczny, to jest taki urwis z ciebie. Ja słyszę takie komentarze na temat, to taki diabeł jest. To taki beksa z niej jest. To jest taki niecierpliwy, taki histeryk. Rodzice zamiast podkreślać piękno w dzieciach, skupiają się często na ich takim dziecięcym, nieprzyjemnym dla dorosłych zachowaniu i więc wyśmiewają dzieci, drwią sobie z dzieci, zawstydzają dzieci, zachowują się w taki sposób, że dziecko traci pewność siebie, którą miało z urodzenia. Bo jak popatrzymy na takie 1,5-roczne dziecko, czy ona nie ma pewności siebie? Ono ma. Ono myśli, że cały świat zdobędzie. Wszędzie wchodzi. Wszystko jest dla niego. Wdrapuje się na szafy, bo nie wie, że może spaść. Ale ono ma wrażenie, że zdobędzie cały świat. Dopiero potem uczy się, że są pewne ograniczenia. Mądry rodzic, kochający bezwarunkową miłością, nie będzie hamował dziecka w rozwoju jakąś krytyką, która je poniży, tylko będzie ostrzegał przed zagrożeniami życiowymi, pokazywał, jak się pewne rzeczy w życiu robi, uczył wiązać sznurówki, potem robić jajecznicę, potem rozwiązywać zadania i uczył też życia. Jeżeli w ten sposób się odzywamy, to możemy się spotkać z takim i takim zachowaniem drugiego człowieka. Uczy życia, po kolei pokazuje, ale cały czas podkreślając, że ja cię wszystkiego nauczę, to jest trudne, ale ty dasz radę, ja w ciebie wierzę, ja ciebie wspieram. Jeżeli takie zaplecze dziecko ma w domu rodzinnym, to ono wówczas rośnie silne, silne w siebie, silne wewnętrznie, emocjonalnie. I takie dziecko będzie miało poczucie wartości własnej wysokie. Tak? Potem spotyka kolejnych ludzi na swojej drodze życia i oni też decydują o tym, jak ona będzie myślała o sobie. Ja mówię o idealnej sytuacji. Tych idealnych sytuacji nie ma, prawdopodobnie. W każdym razie ja się nie spotkałam. Ale musimy myśleć w ten sposób, bo wiemy, do czego dążyć. Nasz Ojciec Niebieski też mówi, bądźcie tak doskonali, jak ja jestem, prawda? Wiemy, że tej doskonałości nie osiągniemy, ale mamy do niej dążyć. Czyli to jest najważniejsze, żeby mieć taki cel. Już wiemy, że można zmienić wyobrażenie o sobie, ponieważ dzisiaj medycyna, nauka, psychoneuroimmunologia to jest taka nowoczesna dziedzina wiedzy, która się pięknie rozwija i pokazuje nam, w jaki sposób dobre myślenie o sobie, pozytywne myślenie w ogóle zmienia nam nawet naszą biochemię ciała na bardzo korzystną dla nas. Mówiłam o tych procesach, które powstają w mózgu małego dziecka, o tych pętlach myślowych. One się tam zawiązują i jeżeli dziecko otrzymuje informację na swój temat podobną, ciągle podobną, raz na tydzień taką samą, na przykład ty jesteś do niczego, ty niczego nie osiągniesz, na ciebie nie można liczyć, to mimo, że człowiek się buntuje przeciwko temu na początku, to potem jednak wdrukowuje mu się to zdanie od tych najważniejszych osób na świecie, czyli mama i tata, albo innych osób, które są ważnymi autorytetami, jak na przykład nauczyciele.
Proszę kontynuować. Pokazuję, że już na Facebooku jest nasze zdjęcie. Nasza audycja jest zaprezentowana przez lwa, takiego Aslana. Właśnie budowanie poczucia własnej wartości. Lew spokojnie sobie leży, bo on wie, że mu nic nie zagraża. On zna swoją wartość, swoją siłę i moc. I nasze dzieci też takie mogą być, nawet w nieprzyjaznym otoczeniu, czasami w przedszkolu czy w klasie. Jeżeli mają poczucie własnej wartości, to nawet jakby cała klasa się śmiała, to wiedzą, że one robią słusznie, postępują słusznie, że powiedziały dobrze, bo właśnie rodzice je tego nauczyli, że trzeba, powiedzmy, swoich wartości bronić i się nie będą przejmowały, no chociaż na początku to bywają czasami płacze, że przy braku akceptacji środowiska, ale mama ukocha, przytuli, tata powie, miałeś rację, ja też trudności mam w pracy, jak obstaję przy swoim. Ale to nie szkodzi. Po prostu rodzice mogą dać olbrzymią siłę, poczucie siły, wartości, które będzie procentowało przez całe życie człowieka. To jest bardzo ważne. Tych parę lat pierwszych, jak się odzywamy, co podkreślamy, ale to już należy do naszego gościa, nie chcę wyręczać. Pani Iwona Niedbalska.
Bardzo podoba mi się ten lew. Rzeczywiście wyobraźmy sobie tego lwa, bo teraz może nie każdy może na niego popatrzeć, ale każdy z nas widział lwa. Lew porusza się bardzo spokojnie i jest symbolem ogromnej siły wewnętrznej. Rzeczywiście. On widzi, co się dzieje naokoło, ocenia wszystko właściwie, dużo odpoczywa, ale jak trzeba działać, to działa błyskawicznie. I my też bądźmy takimi rodzicami, którzy mają wewnętrzną siłę płynącą od Boga, i właśnie również ze świadomości, jakie mamy zdolności i możliwości, co możemy zrobić, rozwijajmy to w sobie i tego uczmy nasze dzieci. Niech to będą takie małe lwiątka, które wyrosną przy nas na piękne, dorodne, dojrzałe i zdrowe lwy. Pierwsza rzecz w budowaniu tej wartości własnej. Możemy to zrobić w każdym momencie życia. My jako rodzice, my jako babcie, jako dziadkowie, wujkowie, niezależnie w jakim wieku jesteśmy, ponieważ zmiana tego własnego wizerunku na korzystny dla nas może nastąpić zawsze, niezależnie od naszego wieku. To jest cudowne. I uczmy nasze dzieci jak najwcześniej tak właśnie robić i tak właśnie patrzeć na siebie. Pierwsza rzecz. Najczęściej koncentrujemy się na naszych ograniczeniach, na tym, czego nie umiemy i nie potrafimy. A ja zapraszam Państwa i siebie samą do tego, żebyśmy koncentrowali się codziennie na naszych możliwościach. Czyli pierwszy punkt. Zaczynam koncentrować się na tym, co potrafię. Biorę kartkę i wypisuję sobie nawet na kartce, co umiem robić, co potrafię robić, w czym jestem dobry i co umiem robić najlepiej. Każdy z nas potrafi coś robić dobrze. Nie ma człowieka, który by czegoś nie robił dobrze. Każdy z nas potrafi coś robić dobrze. I naszą siłą jest właśnie to, co potrafimy robić dobrze. Wybieramy sobie którąś z tych naszych zdolności i koncentrujemy się na tym, co robimy najlepiej. I na tym się szczególnie, jak gdyby, wkładamy w to najwięcej serca, jeżeli to rzeczywiście jest najbliższe naszym pragnieniom, i rozwijamy tę zdolność przez powtarzanie. Czyli jeżeli na przykład ktoś pisze wiersze, zakładamy, tak? Jest taki poeta przyszły i sprawia to mu dużo radości, to niech się skoncentruje właśnie na tym, żeby pisać te wiersze. Niech to robi, może się okazać, że to wyrośnie z takiego młodego człowieka wspaniały poeta. Jeżeli ktoś tańczy, to niech tańczy pięknie. Jeżeli ktoś świetnie jest z matematyki, to niech rozwija te talenty. A jeżeli ktoś na przykład ma jakieś umiejętności prowadzenia konwersacji w pracy, niech również rozwija ten talent. Jeżeli ktoś ma dar pocieszania, to niech pociesza lepiej, niech się w to angażuje. Każdy z nas w każdym momencie życia, gdziekolwiek jest, może rozwinąć jakiś swój talent, czyli to, w czym jest dobry. Ciekawe jest również to, że ludzie, którzy mają niskie poczucie wartości własnej, to są ludzie, których bardzo trudno ucieszyć komplementem. Ponieważ my mamy taki nawyk odrzucania komplementów, jeżeli tak sami o sobie nie myślimy. Czyli na przykład jest to jakaś 30-letnia dziewczyna, która myśli o sobie, że jest, nie wiem, pryszczata, że jest niezgrabna, no i no może, że jest dobrą sportsmenką, ale że jest niezbyt zdolna. Właściwie to tak mało zdolna. Mimo że skończyła studia, mimo że ma teraz piękną cerę, mimo że jest bardzo zgrabna, to ona swój obraz wewnętrzny ma jeszcze z dzieciństwa. Z tego czasu, kiedy była pryszczata, kiedy była niezgrabna i kiedy słyszała takie komunikaty na swój temat, a to ta niezgrabna pryszczata na przykład, tak? Ja specjalnie daję takie przykłady ostre, żeby nam łatwiej było sobie to wyobrazić, jak to działa. Czyli w jej mózgu wtedy, w tamtym czasie, takie informacje tak mocno zapętliły się, że ona o sobie inaczej nie potrafi myśleć. I mimo, że jakieś sukcesy poszły za nią, tak? To ona nadal myśli o sobie w kategoriach takich niekorzystnych dla siebie, jak kiedyś mówiono o niej. Ona w to uwierzyła wówczas i to dzisiaj jest bardzo trudne do zmiany. I jeżeli ktoś jej powie, słuchaj, jaką ty masz śliczną figurę, to ona powie, nie, chyba ci się wydaje, nie mam ślicznej figury. Będzie zaprzeczała prawdzie. A wydawałoby się, że ktoś, kto ma niskie poczucie wartości własnej, to jest spragniony i powinien jak gąbka chłonąć komplementy, prawda? Bo po prostu sam sobie ich nie mówi, więc jak słyszy komplement, to powinno to być dla niego czymś takim, ach, no tak, no to, och, ja naprawdę, tak? I się cieszyć i wierzyć w to. Ci ludzie nie wierzą. Ich filtr wewnętrzny właśnie nie przepuszcza żadnych dobrych informacji na swój temat, które nie są zgodne z ich wyobrażeniem o sobie. Mogę jeszcze coś dodać? Bo widzę, że tutaj Lechu się
po prostu nie do pytania, tylko że
do refleksji,
patrzę na zegar, tak, że czas ucieka, żeby te punkciki wszystkie zaistniały na antenie.
Dobrze, to w takim razie postaram się szybciej tą wiedzę przekazywać. Ważne jest to w tym momencie, żebyśmy sobie uświadomili ten filtr wewnętrzny, tworzy się w dzieciństwie i to my jesteśmy odpowiedzialni, rodzice, najbardziej za ten obraz, jaki dziecko będzie miało na swój temat. Patrzmy, z jakimi ludźmi spotka się nasze dziecko, co te osoby mówią, babcia, dziadek, dziecku na jego temat, żeby to były dobre, bardzo dobre informacje, korzystne, muszą być wszystkie prawdziwe, bo fałsz dziecko rozpozna, bo babcia mnie pocieszy, że ja pięknie maluję, przecież ja wiem, że ja pięknie nie maluję i jeszcze wręcz będzie smutne z tego powodu, że ktoś się z niego w ten sposób może naśmiewa czy naigrywa, czyli to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy przysłuchali się temu, jak my sami odpowiadamy na pochwały. Masz piękną sukienkę. A, to taka stara sukienka, 6 lat ma z szafy. Masz piękną sukienkę. Dziękuję, że mam piękną sukienkę, tak? No mam piękną sukienkę, cieszę się z tego. Czyli to jest pierwsza, najważniejsza sprawa. Mam się skoncentrować na swoich umiejętnościach, na tym, co dobrze robię i nie myśleć o ograniczeniach. Ograniczenia ma każdy, to wiadomo, ale koncentrujemy się w działaniu i całą energię wkładamy w realizowanie tego, co w nas jest dobre i co potrafimy i robimy to jak najlepiej. Druga sprawa. Przestajemy się porównywać. Jeżeli do tej pory się porównywaliśmy, to przestajemy to robić. Musimy to zaplanować, bo ciągotka będzie taka. Będzie nas pociągało. A porównaj się. A ta ma grubsze uda. A ta koleżanka. A ta ma dłuższe włosy. Jest ładniejsza ode mnie. A ta jest zdolniejsza. Ta jest mądrzejsza. Bo no szatan oczywiście będzie chciał to nasze poczucie wartości własnej obniżyć jak najbardziej, bo chce nas zniszczyć pod każdym względem, ale my się nie dajmy. Więc świadomie przestajemy się porównywać. Jeżeli słyszymy, że się porównujemy, to mówimy nie, stop, nie będę się porównywać. Ja jestem innym człowiekiem i ta osoba jest inną osobą. Nie ma porównywania, bo zawsze będziemy albo lepsi i będziemy wtedy pyszni, albo będziemy zdołowani, bo będziemy się czuli gorsi. To jest okropne, to porównywanie siebie do na przykład do rodzeństwa. Często jest, rodzice nas porównują. Jak twój brat? On taki, rób to, co on. On się dlaczego się uczy świetnie i co on osiągnął? A dziecko ma inne talenty. W inną stronę by chciało pójść niż brat, tak? A rodzice bardzo porównują. Ogromnie szkodzą rodzice, porównując swoje dzieci z rodzeństwem albo z innymi dziećmi z klasy czy z sąsiedztwa. To jest bardzo szkodliwe. Bardzo ważną rzeczą jest też to, żebyśmy się nie bali własnej oryginalności. To jest szalenie istotne. Młodzież, szczególnie takie 14-latki, boją się gdzieś wybiec ze swoją oryginalnością, żebym się nie wychyliła z grupy, bo mnie wyśmieją, więc one takie wszystkie są jednakowe prawie. A tak ma nie być. My mamy uczyć nasze dzieci, że one mają prawo być inne. Że ty masz prawo się uczesać tak, jak tobie się podoba, że ty masz prawo wypowiadać się tak, jak uważasz. Możesz być oryginalny we wszystkim. W stroju, w sposobie wyrażania, we wszystkim. No, brakuje mi tutaj słów wręcz. W każdym razie, oryginalność jest ceniona. Zobaczmy, kogo cenimy najbardziej? Jak tak patrzymy sobie, ludzi, którzy są czarno-biali. On wie o sobie dużo. Możemy tą sylwetkę jasno opisać i scharakteryzować. Takich ludzi cenimy. To jest taki lew właśnie. On nie jest półpumą, jakimś półkotem. To jest konkretny lew. Gatunek, czysta rasa. Tak, i my też tacy mamy być. On jest oryginalny w swoich ruchach. Tak? Nie porównuje się do żadnego innego kota. Nie ma na to w ogóle ochoty. On chce być sobą. I my mamy być sobą. Czyli mamy uczyć nasze dzieci, że warto być sobą, to się opłaca, bo wtedy wszystkie talenty swoje i zdolności wykorzystamy w życiu. Coś osiągniemy dzięki temu, jak nie będziemy się na innych oglądać. Ale też my tacy musimy być. Czyli ja się nie mogę porównywać z sąsiadką, z inną panią z pracy. Ja mam być sobą, taka jaka jestem. Mam ochotę sobie śpiewać, to sobie śpiewam. Jak mam ochotę, nie wiem, jakoś się zachowywać w taki sposób, oczywiście taki, który innych nie krzywdzi w żaden sposób, tak? I miałam być oryginalna. Mój mąż, moje dzieci, każdy jest inny i wszyscy mamy być, możemy być oryginalni i w naszych, nie wiem, choćby w naszym hobby, we wszystkim. Mamy być sobą. To jest bardzo ważne. Czyli nie porównujemy się do innych i nie naśladujemy innych w tym, co nie jest nasze. musimy mieć też autorytet. To jest też bardzo ważne. Jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy mieć autorytet. Ja jako matka, jako ojciec jestem zobowiązana mieć jakiś autorytet, który znają moje dzieci i wiedzą, kto mi imponuje, kto jest moim mistrzem. Moim jest na przykład Jan Paweł II, bo ja jestem z tego pokolenia. Jeden z moich mistrzów, matka Teresa, tak uczyła tej miłości takiej bezwarunkowej. Dla mnie, jak dla lekarza, jest to bardzo ważne. Jan Paweł II, obrońca rodziny, też bardzo ważna postać. Ale jest dużo takich postaci. Możemy mieć mistrzów żyjących wokół nas. I też o tym mówić. Zobaczcie, moja matka może być dla mnie mistrzem, tak? Może być, poświęcenia też. I to jest też bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Kolejna prawda kolejna prawda, która przybliży nas, albo właściwie wprowadzi nas w to poczucie wartości własnej jak najwyższe, brzmi tak. Poznaj prawdę o sobie samym. Czyli ja nie mogę siebie oszukiwać, że ja jestem mądrzejsza, albo nie będę sobie wymawiać, że jestem głupsza. Prawda o mnie obejmuje to, co mówiliśmy na początku, ale też dotyka wszystkich naszych słabości, moich słabości. I ja mam świadomość, że pewnych rzeczy w swoim życiu nie zmienię, na niektóre mam wpływ, a na niektóre wpływu nie mam. I mądrością wielką jest to jest dar mądrości, żeby umieć to rozdzielić. Jeżeli któraś z moich słabości sama mi się nie podoba i mnie drażni, to ja podejmuję aktywnie takie działania, żeby to zmienić. I ja decyduję się, przestaję się na przykład spóźniać. To co robię? Nastawiam sobie budzik wcześniej, albo pakuję sobie wcześniej torebkę, albo ubrania przygotowuję. No, mogę dużo rzeczy w tym kierunku zrobić, żeby jednak wcześniej wyjść. Mogę też poprosić męża, albo nie wiem, któreś z dzieci, żeby mi jakoś, nie wiem, pomogło rano. To jest taki przykład tylko, ale chciałabym, żebyśmy wiedzieli, o co tutaj chodzi. Prawda o nas daje nam poczucie tożsamości. Ja wiem, kim jestem i wtedy jestem spokojny. Ja nie szukam na zewnątrz, czy jestem bardziej podobny do, nie wiem, do tej osoby, czy do tej osoby, czy do brata, czy do siostry. Jestem inny. Muszę mieć poczucie wartości, tożsamości własnej wysokie. Wówczas mogę się rozwijać. To jest bardzo, bardzo ważne. Też dla rodziców jest to bardzo ważne, żeby poznać historię swojej rodziny. Dzieci, które znają historię swojej rodziny, wiedzą, skąd rodzina się wywodzi, jaki dziadek miał talenty, jakie miał słabości. To samo z babcią. On wie, kim jest. Poczucie tożsamości jest ważne. Tutaj też patriotyzm jest ogromnie istotny. To jest bardzo ważne. Też nasi przodkowie byli takimi gorącymi patriotami, życie oddawali. To jest szalenie istotne. Stąd bierzemy siłę. To, co jest silne w naszych przodkach, jest naszą siłą. A to, co było złe, to my się możemy od tego ciąć. Dobrze, wujek pił, ja nie będę pić, bo on sobie życie zniszczył, wiem, jak to wygląda, a ja nie zamierzam tego robić. Nie możemy kryć takich rzeczy trudnych w rodzinie, bo życie w takiej niepewności, w takich niejasnościach jest dla dzieci bardzo niekorzystne. One wtedy, zamiast koncentrować się na rozwoju, szukają tej tajemnicy rodzinnej. Chcą ją rozwiązać, chcą to znać i to też jakby oglądają się ciągle wstecz zamiast do przodu. Nie można również tłumić uczuć. To jest też bardzo ważne. Człowiek, który ma poczucie wartości własnej wysokie, a każdemu tego życzę, zna swoje uczucia, umie je nazwać i umie sobie z nimi radzić. I tego właśnie mają nauczyć rodzice swoje dzieci już od najmłodszych miesięcy, od pierwszych miesięcy życia, od najmłodszych lat. To jest bardzo ważne. Nie tłumić uczuć w dzieciach, ale nazywać je i prowadzić je w tym radzeniu sobie z nimi. Najtrudniejszym uczuciem jest oczywiście gniew. Gniew i złość. W domu, w którym nie wolno wyrażać gniewu i złości, wyrosną dzieci, które będą ten gniew i złość chować do środka, do wewnątrz siebie, a potem on wybuchnie, najczęściej w okresie nastoletnim, w postaci biernej agresji, co jest szalenie destrukcyjne dla tego, kto ten gniew przeżywa. Ten gniew wybuchnie kiedyś, bo on nie zniknie. Jak on nie wydobędzie się, nie będzie miał możliwości ujścia, jak dziecko jest kilkuletnie, to wówczas może zniszczyć samego młodego człowieka. Taki człowiek z gniewu na rodziców, na przykład za to, że jest kochany warunkowo, a nie bezwarunkowo, tak, za coś, tylko wtedy, kiedy jest grzeczny, po prostu nagle wtedy, kiedy zaczyna szukać siebie na nowo, kiedy buduje swoją tożsamość, zwróci się przeciwko rodzicom, podświadomie, ponieważ bierna agresja jest irracjonalnym zachowaniem i podświadomym. Dziecko nawet nie wie, że tak robi, ale jak z zewnątrz się patrzy, to widać, że ono tak się zachowuje, jakby chciało zdenerwować swoich rodziców. I ono rzeczywiście chce. Najpierw rodziców, potem nauczycieli, potem swoich kolegów. Staje się bardzo samotne. Ze wszystkimi jest skłócone samym sobą. Nie widzi sensu życia, bo ma wrażenie, że nikt go nie kocha i w końcu może nawet odebrać sobie życie. To jest efekt końcowy. Najgorsze, co może być w biernej agresji. Zamach na własne życie. Mówię o tym, ponieważ naprawdę dzisiaj jest tak dużo młodzieży w depresji, w takim smutnym nastroju, która nie czuje się kochana, bo rodzice kochają swoje dzieci, ale dzieci nie czują się kochane. Rodzice nie potrafią wyrażać miłości w taki sposób, żeby dziecko naprawdę czuło się kochane. I jeżeli ono się nie czuje kochane, to nie ma wysokiej wartości własnej, poczucia tej wartości własnej. O tym był poprzedni program, który tutaj też miałam radość prowadzić, o 5 językach miłości. To zachęcam do odsłuchania go, bo tutaj będzie rada dla tych rodziców, którzy chcieliby poprawić swój kontakt z dzieckiem, jakoś go udoskonalić, bardziej dzieciom pokazać, że są kochane. Więc to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie nakazujmy dzieciom czegoś czuć. Nie zabraniajmy czuć, odczuwać radości. Cieszmy się tym, co one odczuwają. Uczmy je okazywać uczucia. Cieszmy się z tego, że one to robią. Nazywajmy te uczucia, bo wtedy one, znając własne uczucia, będą zawsze wiedziały, co się w nich dzieje. Teraz jestem smutny, teraz jestem wściekły, mam uczucie, nie wiem, jakiegoś lęku, boję się. Aha, to jest to. Jak coś umiemy nazwać, to umiemy z tym coś zrobić. Możemy wtedy to wyjąć z siebie, na przykład lęk, zwrócić się z tym, tato boję się, mamo się boję, tak? A jak nie wiem, co to jest, to po prostu nie wiem, co to jest, źle się zachowuję, jeszcze jestem za to ukarany. Tak, to jest taki bardzo ważne, nauka porażek. Nie możemy bać się własnej niedoskonałości. To jest w tej prawdzie o sobie. Nie jesteśmy doskonali. Rodzice też nie są doskonali. Nasi rodzice też nie byli doskonali. Nikt nie jest doskonały. I nie można się tego bać. Tej prawdy o sobie. Tak po prostu jest. Mam pewne słabości, ja jestem tego świadom, nie chcę tego powtarzać. Pracuję nad tym. Jak mi się nie uda, to nie jest tragedia. Znowu spróbuję. Bo tak wszyscy ludzie robią. Wszyscy ludzie błądzą. Od tego są konfesjonały. Żeby tam zostawiać swoje grzechy, te błędy, prawda? Rozliczać się z Bogiem w ten sposób. Ale nie należy sobie pobłażać. Znać siebie to wcale nie należy, ja będę sobie pobłażać, że jak, mam taką słabość, no to już taki jestem. Tak niektórzy mówią, no już taki jestem. No już takiego mnie wybrałaś, no to już taki jestem. No musisz mnie teraz takiego kochać, na przykład.
Ktoś jest sopkiem, dba tylko o swoje wygody, nie myśli o innych domownikach. No taki już jestem właśnie, tak nie wolno. Tak nie wolno. Tutaj chodzi o to, że zaakceptować swoje słabości w tym sensie, że pracując nad sobą, ale tutaj trzeba wtedy umieć przeprosić za to, co się źle zrobiło i nauczyć się z pomocą małżonka, na pewno chętnie pomoże, wyjść z tych takich nieprzykładnych zachowań, bo my mamy być przykładem dla swoich dzieci. One zresztą uczą się na naszym przykładzie, jak rozwiązywać na przykład konflikty między sobą. Tata z mamą nagadali sobie głośno i tak, pokłócili się i teraz co dalej? Dzieci patrzą. No i właśnie co dalej? Czy ciche dni, czy pojednanie możliwie szybkie? Jak to wygląda? Czy właśnie pójście do spowiedzi? Co dzieci też widzą i rejestrują? Czy tylko pouczanie? Czy tylko pouczanie i wymądrzanie się?
Właśnie, tak my chcielibyśmy dla swoich dzieci takiej wielkiej radości. Wyobrażamy sobie, że są takie szczęśliwe. Pokończyły studia, mają jakieś, nie wiem, oszczędności, może nawet wręczamy dziecku kluczyk do samochodu. I widzimy dziecko jako takie bardzo szczęśliwe, pewne siebie, umiejące zawiązywać dobre relacje, ale jak ono ma taki się stać, jeżeli my narzekamy, sami mówimy, że jesteśmy ciągle nie dość dobrzy, że albo za gruby jestem, albo za chudy jestem, albo za I narzekamy, i narzekamy, i narzekamy. Albo mówimy takie rzeczy, że ja jestem w beznadziejnej sytuacji. Tak? No i co to wtedy oznacza? To znaczy, że ja się poddaję. Poddaję się. Wszyscy są naokoło winni tej mojej beznadziejnej sytuacji, bo sytuacja jest beznadziejna. Nie ja, prawda? Sytuacja jest beznadziejna, a ja w niej tylko tkwię, taki biedny. A jeżeli na przykład ktoś mówi, czuję się beznadziejnie, to już zupełnie co innego. To jest właśnie to. Mówię o swoim uczuciu, natomiast ja jestem odpowiedzialna za to, co czuję i za tym, co z tym zrobię. W tej chwili czuję się beznadziejnie. Ale to nie oznacza, że sytuacja jest beznadziejna, bo sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Zawsze można coś zrobić. Bo jak mówię, że czuję się beznadziejnie, to ja mogę chcieć wyjść z tej sytuacji, chcę z niej wyjść i zaczynam myśleć, co mogę zrobić. Słuchajcie, czuję się beznadziejnie. Straciłem pracę, czuję się beznadziejnie, ale co ja teraz mogę zrobić w tej sytuacji? No, mogę napisać podania, mogę przeczytać wszystko, co jest w internecie na temat na przykład ogłoszeń, tak, w tym tygodniu. Ja coś mogę zrobić, ale jak powiem, sytuacja jest beznadziejna, to po co ja będę otwierać ten internet do szukania ogłoszeń? Ja ich tam nie znajdę, tak? No to już po prostu położyć się i umrzeć. I dzieci na nas patrzą, jak my się zachowujemy. I to jest właśnie to, że ja mam być sprawczy w życiu, a nie, że wszystko naokoło decyduje o tym, czy ja będę szczęśliwy, czy nie. Nie, to ja decyduję o tym, czy będę szczęśliwy, czy nie i jakie będę mieć poczucie wartości własnej. Ja tą wartość własną buduję poprzez własne myśli. Dobre myśli na temat świata, siebie i innych ludzi.
Pani doktor, co jeszcze należałoby powiedzieć, choćby w punkcikach, żeby zaznaczyć, bo czas nam się kończy,
już
wprowadzenia
mówię.
Zdecydowanie?
Czyli z takich ważnych punktów, które są bardzo istotne dla budowania poczucia wartości własnej, to jest, możemy założyć sobie dziennik, który byśmy prowadzili i tam zapisywali własne przemyślenie na swój temat i patrzyli, jak się rozwijamy. Czy rzeczywiście nasze myślenie o sobie się poprawia? Musimy się zastanawiać nad sobą, chociaż raz na jakiś czas, serwować sobie jakieś przyjemności, które dają nam radość, zwracać uwagi na te cechy, które mnie wyróżniają z otoczenia i cieszyć się tym, a nie martwić, weryfikować, czy jakieś robię postępy, koniecznie znaleźć kogoś, komu mogę zaufać i z kim mogę rozmawiać na ten temat. To jest bardzo ważne. Jakiś jeden przyjaciel nawet.
No, powinien to być małżonek.
Powinien to być małżonek. To jest najlepiej. Zastąp samokrytycyzm przekonaniem o własnej wartości. Bardzo istotne. Zamiast się krytykować, chwalić siebie i doceniać siebie i swoje dziecko. I teraz jest istotne bardzo, że jeżeli chcę coś osiągnąć, to ja muszę umieć przyjąć sukces. Jeżeli sportowiec biegnie i on chce dobiec do tej mety, to on musi zobaczyć, że on pierwszy swoją piersią tą taśmę przerywa. On musi być na to gotowy. Bo jeżeli nie wyobrazi sobie, że tak jest, to zwolni kroku i pozwoli innym dojść do tej mety pierwszym. Czyli ja mam wyobrazić sobie swój sukces albo sukces swojego dziecka tak, jakby on realnie istniał. I mam użyć do tego jak najwięcej zmysłów. Najlepiej wszystkie swoje zmysły użyć i wtedy moje działanie, moje nastawienie do życia, do zadań, które wykonuję, będzie takie, że naprawdę ten cel osiągnę. Czyli zamiast porażki na scenie, gdzieś tam, tak, albo przed audytorium jakimś, czy w klasie, czy gdziekolwiek, ja mam widzieć swój sukces, mam go wręcz zobaczyć. Jeżeli ktoś jest na przykład nieśmiały, to ma sobie wyobrazić, że idzie na jakieś przyjęcie i jest, siada sobie, pachną kwiaty, jest jakieś dobre jedzenie. On ma to zobaczyć, ma tam być i wtedy sobie wyobrazić siebie, że podejmuje dialog i rozmawia i idzie mu to bardzo dobrze. Ważne jest także, abyśmy zawarli ze wszystkimi naszymi bliskimi, a szczególnie z rodzicami, pokój na optymalnych warunkach. Czyli tak naszą relację poprowadzili, aby ta relacja nie była dla nas jakimś źródłem konfliktu. Rodzicom trzeba przebaczyć. Nie potrafili nas wychować lepiej niż nas wychowali. Zrobili to najlepiej, jak tylko potrafili. Wielu rzeczy nie zrobili dobrze. Trzeba im po prostu po Bożemu przebaczyć i traktować ich że nie, w taki sposób, że widocznie nie umieli kochać nas lepiej niż nas kochali. Bardzo ważne jest także to, żeby pozbyć się nieuzasadnionego poczucia winy, bo czasami inni ludzie manipulują nami poczuciem winy. Och, jak tak nie zrobisz, to ja będę bardzo smutny, tak? Jakby to zrobisz, to ja będę bardzo smutny. Często rodzice manipulują dziećmi, wzbudzają z nich poczucie winy. Zaskarbiać sobie przyjaźń osób, które nam pomagają, spotykać się z tymi osobami, pytać ich o radę, spotykać się z nimi często, grupa jakaś wspierająca, modlitewna. Oczywiście mąż, przyjaciele, to są najważniejsze osoby, ale także wliczać w to dzieci i najbliższe osoby przyjaciół. I nigdy nie tracić inicjatywy. Nawet jeżeli ktoś ci odrzuci, ktoś ci nie zrozumie, to nie trać inicjatywy. Dalej wychodź, dalej próbuj, nie poddawaj się. Zintegruj swoją duszę i ciało, ale to już może później, jeżeli będzie taka możliwość.
I bądź stale w kontakcie z Panem Bogiem. Dziękuj Mu za rodziców, za to, że cię wychowali, za to, że masz takie inne zdolności. Proś Go o umocnienie właśnie w swojej pewności siebie, bycia dzieckiem Bożym, kochanym. I powierzaj Mu, Panu Bogu, swoje kłopoty i nie zadręczaj się tym, że czegoś nie umiesz. Panie Boże, robi jak najlepiej i wiesz, że inaczej nie umiem. Pomożesz mi, no to będzie może lepiej. No trudno, nie przeskoczysz siebie, no nie przeskoczysz. Ale możesz to swoje jakieś właśnie niedomagania nie przejmować się, nie cierpieć z tego powodu, Panu Bogu oddać i robić swoje, służyć innym. Cały czas budować dobro.
Tak, tak, to jest piękna rzecz, że jeżeli pamiętamy o tym, że najlepszym i najszybszym sposobem odwrócenia uwagi od siebie i od takiego malkotenstwa i narzekania, jak to mi źle, jaki to jestem smutny i w ogóle niechciany przez nikogo, jest miłosierdzie i służenie innym. Uwielbienie Boga i miłosierdzie. Czyli ja się zwracam ku Bogu, zacznę Go uwielbiać za to, że jestem, za to, co stworzył. A druga sprawa, którą robię jednocześnie, to jest zwracam się ku bliźnim, ku najbliższej sąsiadce i zaczynam służyć. Ponieważ służba w miłosierdziu daje od razu nam radość. Ona nas buduje. Ja potrafię komuś coś dobrego zrobić. Przynieść siatkę, komuś czymś pomóc, zapytać, mimo że jestem sam smutny. W czym ci mogę pomóc? Co masz taką dzisiaj minę smutną? Co się stało? Powiedz mi. Chociaż sam jestem smutny. Ale wtedy mój smutek leczy się tym dobrym uczynkiem. Ponieważ ja daję coś z siebie, ta osoba jest mi wdzięczna i to dobro do mnie wraca. I ja buduję. Aha! Ja buduję wartość siebie w ten sposób. To idzie najszybciej. Czyli odwracamy się od siebie, idziemy w stronę innych, interesujemy się innymi i uwielbiamy Boga za wszystko, bo On jest dawcą wszystkiego, każdego naszego talentu. Nic nie mamy od siebie, wszystko mamy od Niego.
Tak. Pani doktor Iwona Niedbalska jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 650 523 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:24 już się zbliża. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy temat budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Naszym gościem jest dr Iwona Niedbalska, pediatra, doradca życia rodzinnego. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Maria z Podkarpacia.
Witamy Panią Marię.
Ja chciałam Panią doktor poprosić o poradę w takiej sprawie. W jaki sposób można przekonać dziewczynkę 14-letnią, żeby po prostu się nie malowała? Bardzo bym prosiła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Mario. Tak.
Dziękuję.
Wszystkie w klasie się malują i teraz ona też się chce malować, bo nie chce być gorsza.
Być może.
Prawdopodobnie.
Być może. Ale bardzo bym prosiła o poradę.
Tak, dziękujemy Pani Mario.
Dziękuję, dobranoc.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję za pytanie. W dzisiejszym świecie makijaż u 14-latki nie jest niczym niezwykłym. Wiemy, że akurat 14-letnie dziewczęta, bo to też mówiłam w pierwszej części, są w takim wieku, kiedy nie chcą się absolutnie wychylać spoza swojego środowiska. One nie są gotowe jeszcze do tego, żeby miały dojrzałą osobowość. One nie mają dojrzałej osobowości, one dopiero ją kształtują. Jest bardzo niebezpiecznie na siłę jak gdyby zatrzymywać je w czymś albo wyrywać z jakiejś takiej wspólnoty, bo dziewczynka w tym wieku przymierza różne tożsamości. Jak maluje się, ona przymierza się do tożsamości dziewczyny takiej elegantki, która tak wygląda. Ona musi się w tym poczuć. Być może malując się przez jakiś czas, nie wiem, tydzień, parę dni, może dłużej, sama zdecyduje, że to jest dla niej za wcześnie, że ona się z tym źle czuje, że nie pasuje jej to. Natomiast powinniśmy jej pozwolić przymierzyć się do tego. Bo jeżeli tego nie zrobi, to nie będzie wiedziała, jak się w tym czuje. I może tęsknić za tym, a to tak naprawdę wcale nie jest dla niej. Są takie dziewczęta, które malują się, bo się wszystkie malują. Bo ona nie chce odstawać, nie chce, żeby je wytykały palcem. A to ty, bo ciebie, nie wiem, nie stać na kosmetyki, albo masz jakąś tam matkę taką, czy siaką, czy owaką. Dzieci są bardzo różne. Bierzmy wszystko pod uwagę. Można z taką dziewczynką rozmawiać, że jesteś piękna, masz piękne oczy, masz piękne brwi, masz tyle talentów. Tak jak mówiłam, cały czas dziecku pokazywać, co jest z nim dobre i co jest z nim piękne. I mówić, że tak naprawdę piękno człowieka jest w jego środku, w tym, jakie ma serce, jak umie kochać. Należy taką dziewczynkę zachęcać do tego, żeby bardziej zadbała o swoje serce, o to, czy umie kochać, czy umie wyrażać miłość innym. Natomiast makijaż tu jest taką drugoplanową sprawą. To jest szerszy kontekst. Myślę, że ja bym nie odważyła się tutaj na antenie powiedzieć, proszę powiedzieć dziecku tak i zakazać malowania. Trzeba to rozważyć bardzo indywidualnie.
I po prostu dziecko próbuje, no malowanie jeszcze nie jest najgorszą sytuacją, którą może próbować, na przykład gorzej z narkotykami. Tego już nie wolno próbować, bo można się uzależnić.
Przy tej okazji możemy omówić z dzieckiem takie zagrożenia, jak właśnie narkotyki, czy alkohol.
To możesz popróbować, ale tamtego już nie.
Czy na przykład, nie wiem, współżycie płciowe w tak wczesnym wieku. Możemy potraktować ją bardzo poważnie. Powiedzieć, widzę, że sprawia ci to radość. Z czego to wynika? Niech ona nam powie, bo może ma dziewczynka takie niskie poczucie wartości, że ona potrzebuje się pomalować, żeby sobie je podnieść. Może to o to chodzi. Może należy właśnie wesprzeć ją w tym, co w niej jest dobre. Może jej poczucie wartości własnej jest za niskie i nie zostało wystarczająco mocno w domu zbudowane, że ona w ten sposób wizerunkiem zewnętrznym chce sobie tą wartość poprawić. Trzeba sięgnąć głęboko i mieć dla takiego dziecka dużo serca i dużo czasu. Absolutnie nie wolno krzyczeć, zabraniać, chować tych kosmetyków, bo to nic nie da. Ona może mieć wrażenie odrzucenia, niezrozumienia, będzie smutna, oddali się i to poczucie wartości własnej po takim gwałtownym akcie jeszcze spadnie u niej.
Tata jak powie, Jesteś piękna, nawet jak się nie malujesz. Jesteś śliczna, jesteś moją królewną. Naprawdę. I będzie widziała, że to nie jest konieczne. Nie od razu, ale właśnie, czy ma schlebiać akurat jakimś niskim gustom kiepskich kolegów? Czy w tym kierunku chcesz iść? No, ale to trzeba powolutku. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, Dorota Katarzyna z Warszawy.
Witamy, Pani Doroto.
Ja może najpierw nawiążę do tego tematu, co był teraz tą dziewczynką malującą się, ponieważ jestem też mamą córki, już to prawda dorosłą i mam dorosłą córkę.
Tak.
Ale argument, że zepsujesz sobie urodę, działa. I można mi dać przykład. Taki, bo te kosmetyki, wiesz, na pewno kupujesz sobie tanie, no bo na drogie ci nie stać, prawda? A zresztą czasem pytajesz, są lepsze, jak to droższe. Ale generalnie trafia to. Zepsujesz sobie urodę, będziesz płakała później. Inne dziewczęta, które się malują, będą ciągle młode, a ty będziesz stara, a też nie będziesz stara. I to działa, naprawdę. Natomiast chciałabym panią doktor zapytać, a przede wszystkim pozdrowić wszystkich państwa. Ja słuchałam już część audycji w telewizji FAM, bo ja podpisuję się obiema rękami po tym, co pani doktor mówiła i żeby mi opowiadać o swojej historii, bo ona jest szczególna po prostu na dodatkową książkę na przykład. Natomiast mam pytanie, czy z panią doktor można się gdzieś umówić, ponieważ ja nie usłyszałam, czy pani doktor jest w przychodni, czy w szpitalu. To jest pierwsze moje pytanie. Pozostanę jeszcze na antenie, bo jeżeli nie, to pociągnęłabym troszeczkę, bo mam jeszcze inne pytanie.
Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, ja pracuję w dwóch przychodniach. Można w internecie znaleźć te przychodnie, ich adresy i telefony.
Ale to
po prostu...
w Trójmieście.
W Trójmieście, ja pracuję w Gdańsku.
W Trójmieście, a akurat jestem w Gdańsku. Przyjechałam do koleżanki. No tak, się cieszę. Ale pewnie jest na urlopie pani doktor teraz. Czy można...
Rzeczywiście trafiła pani. Jestem na urlopie.
No bo ja się pomodliłam do Ducha Świętego.
Do końca lipca jestem na urlopie. Będę w sierpniu w pracy dopiero. Ale można przyjechać do przychodni po prostu w ramach NFZ-u na wizytę taką bezpłatną, zapisać się i ja przyjmuję wszystkich z całej Polski.
A prywatnie też można, bo ja nie dostanę się tak. Bo moja sytuacja jest skomplikowana, bo ja pracuję za granicą. I może sobie pan doktor wyobrazi, samotna matka, która zostawiała poranione dziecko, bo to idzie z pokolenia na pokolenie niektóre błędy wychowawcze. Jestem pedagogiem, a jak usłyszałam na wykładem, że pedagodzy robią podstawowe błędy pedagogiczne, których robić nie powinni, z tym powodu, bo są co naczelni i tak dalej, wracają do domu, myślą, że mają genialne dziecko, że dziecko już ma wszystkie geny, tak? I mogą, powinno być idealne. Natomiast jak jeszcze usłyszałam, że my powielamy zachowania swoich rodziców, szczególnie swoich mam, no to się załamałam. Nie chcę mówić o mamusi źle, bo mi odeszła niedawno i bardzo za nią tęsknię i zdążyłyśmy się przeprosić. Najpierw ona mnie, co się rzadko zdarza, bo musiałam uciec za mąż z domu. Ale to jest ogromna, no to jest tragiczna, po prostu... A moje dziecko, powiem w skrócie, o co chodzi, to może pani doktor już jakoś tak może Ducha Świętego poprosi, żeby grunt przygotował, bo zrobiłam coś strasznego swojemu dziecku. Przede wszystkim trudno mi było wybaczyć sobie, ale Bogu dzięki stanęła jedna i druga wspólnota, czyli na oko Tuchmena, ale najpierw odnowa w Duchu Świętym. No i ogromna osobista modlitwa i pokuta za granicą, opiekuje się chorymi. Bo to chodzi też o ekscjację, prawda? Bo ja proszę Boga, żeby mi, wiem, że jest miłosierny, ale ponieważ sama sobie nie mogę przebaczyć, to trudno mi jest jakby uwierzyć w to, wierzę. I już proszę o ekspiację tu na ziemi, że mogą wszyscy o mnie zapomnieć, a ja nie chcę się tam gdzieś błąkać, tylko chcę być jak najbliżej Pana Jezusa. I no widzi pani, co się dzieje emocjonalnie, bardzo podchodzę do tego, bo to są bardzo bolesne rzeczy i one się rozgrapują teraz. Bo dziecko się w ogóle chore urodziło, miało nie przeżyć, ja ją dałam Matce Bożej i no była słabiutka po prostu, ale bezdolna i wyśmiewana przez dzieci, bo miała tendencję do tycia. A potem jak się zaczęły psychotropy, bo miała tę tradycyjną dietę,
tak.
czyli depresję, mania samobójcza naturalnie, więc ja nie mogłam traktować, nie chciałam też mówić prawdy, dlatego coś nie tak. A potem już, jednocześnie właściwie, to wybuchło, bo natłumiłam i chciałam i samotniłam, i już mówiąc, idzie tylko robić kłopot, bo najwięcej ludzi samotnych słucha te audycje, może jakaś część rodzin pełnych, ale jak się nie ma nikogo, no to jest już tragicznie, prawda?
No jest bardzo ciężko, tak.
I proszę sobie wyobrazić, agorafobia, skrupulantyzm, nerwica na czas i sam Bóg Pan jeden wie co jeszcze. Była w cudownej przychodni, pani doktor Szybczyńskiej, może pani doktor zna, i ta cudowna kobieta, to kosztowało wtedy mnie straszne pieniądze, bo ja wtedy mało zarabiałam, ale pani Szybczyńska wyszła na rękę, bo dwa razy w tygodniu to było anioł po prostu na krakowskim przedmieściu zapomniałam nazwę, bo się tak prezentuje. W każdym razie to jest ta przychodnia lekarzy katolików. I proszę sobie wyobrazić, że pół roku szła oczywiście modlitwa ogromna, gdzie mogłam, jeździłam najpierw z lokalną dziecko ze sobą, ona przyjęła uzdrowienie, ale potem się uspokoiłam, już sama szłam. Sama szłam do kościoła, przyjmowałam tę komunię świętą. No i ale proces wychodzenia jest długi, ona ma 33 lata, proszę sobie wyobrazić. Więc to od 2000 roku to wybuchło. Tyle lat się wychodzi, dlatego chciałabym ostrzec mamy i w ogóle rodziców w ogóle.
Pani Doroto, ale proszę zmierzać pytanie, zadać...
Dobrze. Już kończę. Pozdrawiam serdecznie. Dlatego nie chciałam zaczynać tej historii, bo wiedziałam, że się pogubię. Także jeszcze raz dziękuję za tę audycję, za cierpliwość do nas i zdrowie, panie Leszku, że to pozdrawiam wszystkich.
Pani zapłać.
Dziękuję i to na serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Doroto. Co ze studia w stosunku do pani Doroty, jeżeli chce kontaktu, no to można kierować do poradni, prawda, osoby, które czują, że potrzebują.
Jest taka terapia, nazywa się ona Żywa Nadzieja. Może pani w internecie zobaczyć, co to jest za terapia. To jest terapia długoterminowa, trwa prawie rok, właściwie rok, ale pomaga w takiej sytuacji, w jakiej pani się znajduje, przeprowadzić pani myślenie, pani życie na zupełnie inną płaszczyznę, naprawdę, takiego głębokiego spokoju, mimo tych wszystkich trudności. Terapia Żywa Nadzieja jest w całej Polsce, w dużych ośrodkach. Można zobaczyć, zadzwonić, są tam telefony i poradzić się, gdzie by pani mogła taką terapię przejść. To byłoby najlepsze w pani sytuacji, tak myślę. A jeżeli chodzi o mnie, no to tak jak mówiłam, w internecie można znaleźć przychodnie, w których pracuję i po prostu tam się zgłosić.
Mhm. Mamy telefon kolejny, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Dzwoni Małgosia z Poznania.
Witamy pani Małgosiu.
Chciałam się ustosunkować do pytania odnośnie tej, nie wiem, czy mamy, czy babci, odnośnie malowania dziewczynki. Mhm. Ja myślę, że 14 rok życia, to jest moje przemyślenie, to jest taki wiek na dzisiaj, gdzie dziewczynki rzeczywiście się malują. I myślę, że to nie jest aż taki wielki problem, żeby się tak bardzo tym przejmować, bo jeżeli ona się maluje, to też ona to swoje piękno kobiece też zaznacza już.
Tak.
To podkreśla je. Jestem na przykład kobietą, która się maluje.
Kiedy
i uważam, że czytałam kiedyś taki list dziecka, które właśnie zarzucało to swojej mamie i było nieszczęśliwe z tego powodu, że mama właśnie nigdy się nie umalowała, chodziła zawsze byle jak ubrana po domu.
Może nie zadbana po kobiecemu, tak właśnie, tak.
Mhm. I to dziecko zarzucało, że chciało pachnącą mamę, taką właśnie zadbaną, wymalowaną. I dziewczynki po prostu już próbują, jak ona teraz spróbuje, to taki nawyk jej się też tam zrodzi. Myślę, że to nie jest jakieś malowanie wyzywające, że na tym trzeba trochę rzęsy prawdopodobnie zrobić, coś tam jeszcze. To nie jest na pewno aż tak straszne. No babcie zawsze i mamy to już się tak bardzo denerwują, szczególnie z tego starszego pokolenia. No bo to wszystko też idzie do przodu. Kiedyś, prawda, się malowało w 18 roku życia, no a teraz ta granica się po prostu przenosi na te niższe lata.
Tak jest.
I myślę, że to nie jest aż tak wielki problem.
Tak jest, pani Małgosiu. Są gorsze problemy.
Chociaż każdy ma swoje takie problemy, wiadomo jakie. No każdy się przejmuje swoim dzieckiem. No i to dobrze. To znaczy, że tam jakaś odpowiedzialność jest za nie i to też się chwali. Ja mogę pokrótce powiedzieć, że ja miałam tak akurat rodzinę bardzo nieciekawą, wykształconą, bez alkoholu, katolicką, gdzie kochało się tylko i wyłącznie warunkowo. Także ja musiałam przynosić oceny, czwórka plus to już była ocena, był krzyk, nie było rozmów, nie było dialogu.
W takich warunkach trudno budować tę pewność siebie, rzeczywiście.
Tak.
Bardzo ciężko, liczyło się tylko to wykształcenie, no i wstyd, gdyby tego nie było. Była to najważniejsza rzecz. No potem też nieszczęście mi się stało, bo wzięłam męża też bardzo przemocowego, który wplątał również przez to i moje dzieci w chaos tej przemocy, która przemoc daje chaos w domu, brak planowania. Taki bardzo egoistyczny właśnie snobek, który tylko i wyłącznie zajmował się sobą, swoimi zachowaniami i właściwie do dziś dnia nie mogę po prostu go zmienić i prawdopodobnie nie będę mogła tego zrobić, ale dojrzewam, pracuję właśnie nad tymi wszystkimi rzeczami, o których pani doktor mówiła i mam nadzieję, że podejmę konkretną już decyzję odnośnie swojej osoby, dlatego że bardzo, bardzo ciężko na sercu i ciężko się też, nie obwiniam, ale no wiele rzeczy takich zostało. Można powiedzieć, można było to lepiej wszystko poukładać i cały dom, i relacje przede wszystkim, które zostały też poniszczone.
Dziękuję pani Małgosiu. Właśnie to tyle.
Bardzo się cieszymy, że pani decyduje się na jakąś zmianę w swoim życiu i to tak radośnie.
Muszę dokonać czegoś bardziej takiego, bo nie reaguje po prostu na nic, macha ręką i mówi, że jego to nie dotyczy po prostu. Tak.
Chcielibyśmy odpowiedzieć tutaj.
Tak, jest takie sprawa właśnie swojego sobkostwa i pychy, jeżeli...
Tak.
Mamy tutaj od pana Stanisława taką wiadomość, że za dużo dowartościowania może wzbudzić pychę. Przysłał nam taką myśl. Za mało, negatywne podejście do życia, a za dużo pycha. Więc cóż na ten temat chcielibyśmy powiedzieć? Najlepszym antidotum na pychę to jest uwielbienie Stwórcy. Jeżeli będziemy myśleć o swoich zaletach, o swoich talentach, o swoich możliwościach, jako o darach od Boga, to nie wpadniemy w pychę, ponieważ będziemy Mu ciągle za to dziękować i Go uwielbiać w tym. To jest naprawdę najlepsze antidotum na pychę. Jeżeli taki mam stosunek do siebie samego, mogę być gwiazdą filmową, naprawdę, pierwszej klasy, ale jeżeli będę myśleć o tym, Boże, ja Ci bardzo za to dziękuję, uwielbiam Cię w tym moim talencie i w tym, co robię, dla Ciebie to robię, dla Ciebie to gram, dla Ciebie, na Twoją chwałę, to nie grozi mi pycha, bo ja to oddaję Bogu. To jest najlepsza kotwica, pierwsza i najważniejsza, zasadnicza, która natrzyma na wodze naszą pewność siebie i nie pozwala przekształcić się tej pewności siebie w pychę. A druga to jest służba, czyli ja z tych talentów korzystam w ten sposób, że służę innym. Owszem, jestem świetnym aktorem, pięknie gram, podziwiają mnie, ale ja chcę przez swoje aktorstwo służyć innym, pomagać im wzrastać. Tak? Jestem dobrym nauczycielem, ale przez tą moją pracę chcę, żeby inni zdobywali wiedzę. Służę. Nie wywyższam się, tylko służę. Mam postawę służebną w swoich talentach. To nas chroni. Możemy być wtedy wielkimi ludźmi, bardzo znanymi, popularnymi, ale nikt o nas nie powie, że jesteśmy pyszni. Po prostu służba.
Słuchamy Radio Maryja.
Może mówię Rebyt z Poznania.
Tak, witamy, panie Radku.
Tych uwag w Radio Maryja, niektórych takich sformułowań czy stereotypów, to trochę jestem podłamany. Chodzi o to malowanie dziewczyn. Kiedyś nikt się nie malował i było wszystko dobrze.
Tak, ale kiedyś tak, to było
granica
kiedyś.
Granica się przesuwa. To teraz ja wie pan, czy państwo, to takie stereotypy troszkę mylą, ale wiadomo, kobiety, ludzie, mężczyźni, którzy są słabi i najczęściej więcej zła można zrobić niż nie zrozumieć temat. Chodzi o to, że też granica się przesuwa, to może ja sobie rozszerzę kolczyk i włożę kolczyk w ucho, bo się granica przesuwa, albo rodzice zaczną nosić się dziurawe spodnie, bo granica się przesuwa, także uważajmy trochę. Po drugie, dzieci, kto się maluje, to najczęściej ofermy, bo chcą się przypodobać. A mówienie, że dzieci nie powinny pracować, uczyć się, doskonalić przez pracę właśnie, a często takie uwagi gdzie niegdzie słyszę, przez to stają się ofermami i są zależne, uzależnione od innych i od podwórka psychicznie i czasowo również. Także powinniśmy uważać. Także uwagi również, że dziecko narzeczenie powinni się wyprowadzić z rodziny, to też słyszę takie uwagi często, powiedzmy, przez dłuższy okres czasu i to jest też bardzo poważny błąd, bo ludzie kodują sobie i robią z tego stereotypy, które trzeba właśnie realizować. A nie jest rzadko, kiedy się mówi, że mądry dziadek, mądry rodzic umie porozmawiać z dziećmi, a dobrze wychowane dziecko umie rozmawiać z rodzicami i bierze od nich uwagi i tak samo uczy rodziców w drugą stronę. Dziękuję, szczęść Boże, hej.
Szczęść Boże, panie Radku. Moja córa w szkole się nie malowała, bo takiej potrzeby nie było. Nawet jeżeli by chciała, no to by raczej nie dostała zgody, ale to były inne czasy. Teraz już ma swoją niedługo pełnoletnią córę, mam wnuczkę, no i teraz są niestety inne czasy zupełnie. I ja nie będę mówił w tym momencie, że zabronię malowania się, bo po prostu wypadłaby kompletnie ze środowiska. No niestety takie środowiska mamy wśród starszych uczniów w liceach.
Myślę, że ten temat jakoś tak wrócił po raz trzeci dzisiaj. Nie wiem, może jest rzeczywiście bardzo ważny. Myślę, że warto by było tutaj się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście trzymać się tych pomalowanych rzęs, czy nie zastanowić się tutaj, dobrze, jeżeli już ta dziewczyna strasznie chce, to sobie te rzęsy podkreślić, żeby nie odbiegać tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, od środowiska, to czy nie zająć się jednocześnie, tak, godząc już na ten tusz do rzęs, bo to przecież o to najbardziej chyba chodzi, jednocześnie budować jej poczucie własnej wartości poprzez wzmacnianie ją, przez pokazywanie jej pięknych cech kobiecych, dziewczęcych, takich, które będą trwałe w niej. A ten tusz do rzęs jest naprawdę dodatkiem mało ważnym w tym momencie. Jeżeli ona będzie miała poczucie wartości własnej, tak jak pan redaktor też powiedział tu pięknie wcześniej, że ojciec ma takie ogromne znaczenie. Szczególnie, kiedy dziewczynka ma lat 11. To jest najważniejszy moment dla ojca, w którym powinien zdać sobie sprawę, jakim ważnym mężczyzną w życiu swojego dziecka. Dziewczynka 11-letnia, przygotowująca się do roli kobiety, szczególnie wrażliwa jest na wszelkie uwagi na swój temat. I jeżeli w domu jest ojciec mądry, myślący, kochający bezwarunkowo i będzie miał w oczach szacunek dla swojego dziecka, będzie miał w oczach podziw dla swojej córki, obojętnie czy jest ruda, czy jest piegowata, czy jest gruba, czy jest chuda. Ma mieć w oczach podziw dla jej kobiecości, dla jej piękna wewnętrznego. To taka dziewczynka, tak wzrastająca przy takim ojcu, nie będzie musiała się koniecznie malować. Bo ona będzie czuła, że jest piękna, ponieważ pierwszy mężczyzna, w którego oczach miłość zobaczyła, mężczyzna, to jest jej ojciec. Jeżeli on będzie ją obejmował, jeżeli będzie ją całował, jeżeli będzie znajdował dla niej czas i ona będzie się czuła wartościowa przy nim, to jest największe wiano. To jest to, co ojciec powinien dać. A tuż do rzęs to naprawdę jest dodatek specjalny, ale nie ma to wielkiego znaczenia. Ważne jest, co ojciec dał dziecku, rodzice dali dziecku wcześniej, jak zbudowali jego wnętrze. Na tym się koncentrowała.
I może przeczytajmy, pan Kamil na Facebooku też pisze pytanie.
Pan Kamil wita nas serdecznie i pyta, czy jest jakiś sposób, aby przestać się porównywać z innymi, w tym, co inni osiągnęli, co posiadają. Niestety otoczenie sąsiedzkie czy pracownicze, w jakim pan Kamil się znajduje, wprowadza go w poczucie niskiej samooceny i bycia gorszym. I czuje, że jest w stanie, nie czuje, że jest w stanie zrównać choćby się finansowo czy intelektualnie, przez co ogromnie się męczy. I serdecznie nas pozdrawia. To jest bardzo typowe. My mamy nawyk deprywacji siebie samego. To jest nawyk. Mamy to z domu rodzinnego, mamy to ze szkoły, ze środowiska klasy. Wchodzimy w dorosłość i jak gdyby wręcz z upodobaniem mówimy sobie złe rzeczy. Z upodobaniem. A to mi się nie udaje, a tamto mi się nie udaje. Raz, że przechodzi to przez nasz filtr wewnętrzny, nie przyjmowanie komplementów i dobra na swój temat, a dwa, że wręcz takie użalanie się nad sobą staje się naszym nawykiem życiowym. My wręcz jakby nie potrafimy inaczej myśleć, bo już jesteśmy tak zaprogramowani, że zawsze będziemy wyszukiwać tych gorszych czy lepszych cech. Jeżeli pan chciałby naprawdę to zmienić, to przede wszystkim musi pan podjąć taką decyzję. Panie Kamilu, w 100% chcę to zmienić, nie w 99%. Musi pan być zdecydowany w całości, bo jeżeli będzie pan miał jakiekolwiek zahamowanie, to pan się z tego wycofa. A tu trzeba podjąć pracę, ciężką pracę nad zmianą własnych myśli. Ale to zrobić można. Dosłownie, tak jak proponowałam, założyć dziennik i zacząć wpisywać pozytywne myśli na swój temat i zająć się rozwojem własnego wnętrza, a nie swoimi finansami. Czyli po prostu, naprawdę, to poczucie naszej wartości ma wynikać z tego, kim jesteśmy, a nie z tego, ile mamy doktoratów, jakie mamy finanse, co zrobiliśmy w życiu, kto nas zaprosił na jaką ucztę. To nie jest istotne. Nie to, co osiągamy, świadczy o naszej wartości, ale to, jacy jesteśmy i jak kochamy.
Co możemy dać innym.
Tak, matka Teresa z Kalkuty, ona wyraźnie mówiła, ja nie mam czasu na zastanawianie się nad moimi emocjami, czy jestem lepsza, czy gorsza, bo ja non-stop służę. I ja się zastanawiam, czy ja dość kocham. Więc ja proponuję panu, żeby się pan rozejrzał ze środowisku swoim. Może jest tam ktoś, kto potrzebuje pomocy. I zająć się po prostu służeniem, bo to naprawdę najbardziej podnosi pewność siebie. Jestem wartościowym, jestem użyteczny dla innych, bo ja niosę życie, zapalam życie w kimś. I to jest najważniejsze. I zrezygnować świadomie z tego porównywania, czy ja mam więcej, czy ja mam mniej. Wszyscy umrzemy. Czy ktoś to zabierze ze sobą do grobu? Nikt tego nie zabierze. A tam w niebie zapisane są wszystkie nasze dobre uczynki. Niby to wszyscy wiemy, ale jednak nie korzystamy z tego, z tej wiedzy, że tak naprawdę będzie. Próbujemy tu gromadzić. Także proponuję tą drogą. Zdecydowanie i nie poddawać się, bo stare myślenie trzeba zastąpić nowym, ale to jest proces, który może trwać, nie wiem, miesiąc, dwa. To jest proces, ale się uda.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, jest pani na antenie.
Teraz już jestem na antenie, tak?
Tak, witamy.
Mówi Irena z Balnina, babcia. Ja mam pytanie do pani doktor. Mam wnuczkę z zespołem Downa.
Tak.
I tu jest kłopot, dlatego że przed tym, jak dziecko było małe, była wielka miłość między ojcem a córką, a w tej chwili, no niestety, to się wszystko, że tak powiem, zmieniło. I ja jako babcia, no nie jestem tu stale z wnuczką, przedtem też miałam z nią bardzo dobry kontakt, a w tej chwili, no niestety, ale jest gorszy. I właśnie chodzi mi o to, czy... Ja kiedyś bardzo dużo czytałam na temat zespołu Downa, ale w tej chwili właściwie rozpoczęłam już, mam 85 lat, 6 miesięcy i 4 dni, bo 1 stycznia jestem urodzona. Więc dla mnie w tej chwili jest dosyć ciężko. Ale w jaki sposób można tutaj byłoby, że tak powiem, tą relację między córką a ojcem zmienić?
Myślę, że mężczyźni w ogóle mają trudność, większą niż kobiety, z radzeniem sobie z ułomnością własnego dziecka. Mogą się czuć nie dość dobrzy, mogą się czuć nawet wadliwie zbudowani, że to może z powodu, nie wiem, mojego plemnika tak się stało, tak? Że może on był jakiś wadliwy, czyli ja jako mężczyzna tutaj nie dałem rady. Tutaj na pewno na pomoc musi przyjść Pan Bóg przede wszystkim.
A druga...
Tak, to ja wiem, ale myślę o samym tym mężczyźnie, o ojcu dziewczynki, że on sam tą relację z Bogiem powinien poprawić. Natomiast na sposób ludzki bardzo użyteczna byłaby książka Gary Chapmana pod tytułem Pięć filarów rodzinnej miłości z wydawnictwa Vocatio, w której...
Pięć
filarów rodzinnej miłości Gary
Chapmana.
Muszę
zapamiętać, bo akurat teraz nie zapiszę.
Pięć filarów rodzinnej miłości.
Dziękuję.
Książka Gary Chapmana, która pięknie daje, pokazuje wzór ojcostwa. Wystarczy, żeby tatuś tej dziewczynki przeczytał tę książkę w punktach, krótko, zwięźle na temat, pisane przez mężczyznę, lekarza dla mężczyzn. Co to znaczy być dobrym ojcem? Jak poprawić tę relację z córką? Bardzo piękny przewodnik po ojcostwie. Jednocześnie wskazuje też, jak być dobrym mężem. Piękna książka. Zapewniam panią, że pani sama będzie zachwycona tą pozycją.
Tak.
To jest też również dla żon, w jaki sposób, bardzo dobra pozycja, w jaki sposób wspierać tego męża, żeby on sobie radził, żeby on wszystko...
Nie, chwileczkę, ja jestem babcią.
Ja wiem, ale mówię o tym, że jeżeli mężczyzna jest ojcem, no to ma przecież żonę, prawda?
Mama.
No więc właśnie, chodzi o to, żeby ona wspierała jego w ojcostwie, w jaki sposób to robić, tak? Bo jej rola tu jest pierwszorzędna i jej jako żony, i jej jako matki. Natomiast dla pani proponowałabym którąś z pozycji, też również tego wydawnictwa Vocatio, Gary Chapmana, natomiast języków miłości. To będzie najlepszy sposób, żeby dotrzeć do dziecka.
To znaczy, zgłębić tę wiedzę i zastosować. To się udaje do niej dotrzeć.
Ja wiem, że jest trudniej.
Wierząca, praktykująca. Tu jest trochę kłopot właśnie z wiarą. Ona przed tym była bardzo wierząca, praktykująca, ale jeszcze do tego, że to jest zespół Downa, to jeszcze jest dieta bezglutenowa. Dodatkowo ja osobiście, po to ile się lat temu, ona już jest prawie że dorosła, udało mi się załatwić nawet komunikanty bez glutenu. Także no w tej chwili to już jest prawie że w każdym kościele są te komunikantali ileś tam lat temu, 10, to niestety, ale trzeba było odszukać. Mnie się udało. Na spowiedzi powiedziałam dla księdza i mnie poradził, gdzie mam się zgłosić, do kogo i tak dalej. Mhm. Bardzo dziękuję za rady i no, proszę ojców o wyszynienie jedno do Boga, też w intencji mojej wnuczki.
Szczęść Boże, dziękujemy pani.
Szczęść Boże, dziękujemy, pomodlimy się.
I z Facebooka, co mamy, panie Małgosie?
Mamy pytanie, w jaki sposób możemy podnieść wartość u niewidomego chłopca 13-letniego? Jeżeli chłopiec jest wierzący, będzie to dużo prostsze, prawda? Bo on może czerpać z miłości Bożej, on będzie tą miłość rozumiał. Jeżeli rodzice są wierzący, też będzie łatwiej. Zawsze jest nam łatwiej, ponieważ widzimy perspektywę. Tutaj nie widzimy, tam będziemy wszystko widzieć. To jest czasowe niewidzenie. Znamy takie historie ludzkie. No, dzisiaj przecież żyjący chłopak bez rąk i bez nóg, prawda? Jugosłowianin. Czy dobrze mówię narodowość tego chłopca? Potrafi zapalać młodych ludzi do takiej aktywności, do takiej służby, do takiej radości, no jak rzadko który z młodych ludzi żyjących jest ojcem, jest mężem, to jest coś wspaniałego. A niestety ma tylko jedną kończynę, może się troszeczkę tylko poruszać. Czyli wielu ludzi okaleczonych może być światłem dla innych. Budowanie wartości na tym, co mamy. Nie mamy oczu, ale mamy serce. Serce w człowieku jest najważniejsze. Więc podkreślać te wszystkie jego piękne cechy, które ma w sobie. Nie znam w ogóle tego chłopca, ale jak sama zamknę oczy, tak, i wyobrażam sobie, że nie widzę świata, to natychmiast uruchamiają mi się wszystkie inne talenty, które mam poza tym, że widzę, że mogę coś opisać, że mogę coś zrobić widząc. Jestem bardziej czujna, bardziej wrażliwa na innych. Myślę, że można to zrobić, ale trzeba było dużej mądrości tych opiekunów i terapeutów.
Niewidomi mają bardziej wykształcony, wrażliwy słuch. Może wykształcenie muzyczne, może się realizować w muzyce.
Jak najbardziej. Może oczywiście też prowadzić jakieś różne słuchowiska, może jakieś porady, może być jakimś przewodnikiem w ogóle w grupie dzieci niewidomych. Przecież tam też są osoby które mogą być przewodnikami dla innych. Może coś robić dla innych również w tej grupie, w grupie po prostu dzieci niewidomych. Na pewno budowanie na tym, co w nim jest, jako w człowieku, na pewno.
Jest pytanie o książki. W Radiu Maryja nie możemy reklamować książek, ale możemy podać tytuł i autora, bo to jest taka, to nie jest reklama. I na Facebooku okładki książek sfotografowaliśmy, są zdjęcia, także można dokładnie to wyczytać. Pani doktor korzysta z jakich książek można przeczytać. Sztuka pewności siebie, widzę.
Sztuka pewności siebie jest bardzo ważną pozycją. Właśnie z niej korzystam. Alana Loy McGinnisa. Bardzo dobra pozycja, w której jest właśnie bardzo dużo odniesień do Boga. Co to znaczy być pewnym siebie? Jak Bóg to widzi? Co to znaczy być takim dobrym chrześcijaninem? Bo często myślimy sobie, że jak siebie czujemy, to jest korzystne dla nas. Ale to nie o to chodzi. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie.
Dobrze.
Tutaj z Facebooka na temat pochwał. Czy chwalić, jak chwalić, jak pochwały budują pewność siebie. Jeżeli dziecko jest chwalone, to potem trudno mu będzie znosić krytykę. Lub gdy pochwał zabraknie, będzie się smuciło w dorosłości. I potem jest problem z poczuciem własnej wartości. No, już odpowiadam.
Pani Sylwia.
Pyta. Pani Sylwia jest mamą 4 chłopców w wieku od 1,5 roku do 6 lat. Pyta o znaczenie nagrody w budowaniu poczucia własnej wartości dziecka. Nagroda jest bardzo ważna. Nagroda jest bardzo ważna pod tym możemy na nią popatrzeć w ten sposób. Już powiedzenie, bardzo ładnie wykonałeś to zadanie, jest nagrodą. Udało ci się. Jest nagrodą, jest pochwałą. Zacznijmy od takich prostych nagród, słownych, uśmiechu, ciepłego spojrzenia, dotyku, akceptacji. Nagrodą dla dziecka małego, główną nagrodą, powinien być czas rodzica i zabawa z nim. Nie cukierek, nie przekupstwo, nie jakieś ubranie czy zabawka, bo to jest coś innego. Najpierw pokażmy dziecku, że powinno się cieszyć z radości, którą jego zachowanie wywołuje w drugim człowieku. Jeżeli ono będzie widziało, że ucieszyło swojego rodzica tym zachowaniem czy tym sukcesem, ono będzie chciało to powtórzyć. Dla samej radości wywołania w kimś szczęścia. Najpierw ćwiczy to na swoich opiekunach. Potem będzie swojej przyjaciółce chciało sprawić radość. A potem innym osobom. I teraz tak, jeżeli chcemy dać dziecku prezent za coś, co dobrze wykonało, na przykład ma obowiązek, że ma coś posprzątać, tak? I mama mówi, że za to dostanie coś tam. To już jest jakby wypłata. To już jest coś innego, tak? To uczymy nawet, jeżeli możemy nawet pomyśleć sobie, że to może być pewnego rodzaju manipulacja dzieckiem. Prawdziwy prezent, czyli ja tutaj tak rozumiem tą nagrodę, w tym wypadku, chciałabym, żebyśmy też umieli to odróżnić. Prezent jest wtedy, kiedy na przykład matka niespodziewanie w tygodniu powie, a dzisiaj zapraszam do kina albo idziemy na lody w prezencie. Czyli jest to coś, co dajemy dziecku po to tylko, żeby sprawić mu radość. Oczywiście, jeżeli umawiamy się na coś i dziecko oczekuje nagrody za jakieś swoje postępy w nauce, to może tą nagrodę otrzymać. Jak najbardziej. To mogą być pieniążki, to może być rower na zakończenie roku, czy z jakiejś innej okazji. Taka nagroda jak najbardziej tak. Ale ono musi czuć, że naprawdę na nią zasłużyło. Że naprawdę na nią zasłużyło. I jeżeli rodzic daje to, na co rodzica stać, to jeżeli w przyszłości zajdzie taka sytuacja, że rodzic na przykład zmienił się warunki finansowe i nie może nic dziecku dać, to ono to będzie widziało, ono to będzie rozumiało i nie będzie miało poczucia krzywdy, tak, że teraz ono, no nie wiem, no poczucie wartości własnej będzie budowało na tym, czy to dostanie, czy nie dostanie. Zobaczmy, jak się inaczej budowało, tak, to nagradzanie budowało się na tym, że dziecko miało wcześniej radość, że wykonało coś dobrze i to już była dla niego nagroda. Ta radość w sercu za wykonanie dobre zadania, jak mamy dobre świadectwo, uczeń się dobrze uczy. to na koniec nagrodą dla niego samego jest już dobre świadectwo. A do tego, jeżeli rodzic coś da dziecku, tak? Jakoś, nie wiem, wycieczkę zafunduje, czy jakieś wakacje, nie wiem, zagraniczną wycieczkę, to taka nagroda nie zrobi dziecku krzywdy. Najpierw musi być wysiłek z jego strony, on ma satysfakcję wewnętrzną i to jest najlepsza nagroda dla nas. My mamy satysfakcję z tego, co zrobiliśmy. I w przyszłości nie grozi nam, że brak nagrody za nasze wysiłki spowoduje, że będziemy mieli niskie poczucie wartości własnej. Tak nie będzie.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 23.03. O tej porze podaję informację. Może jeszcze chwilka muzyki, dobrze? Drodzy Państwo, chciałem zaprosić na rekolekcje spotkania małżeńskie. Mimo wakacji, jednak one są. 14-16 lipca, ośrodek w Olsztynie, urządza rekolekcje w Pieniężnie. Zgłoszenia przyjmują Państwo górscy, kłodzińscy. Telefon 664-124-594. Powtarzam, 14-16 lipca, ośrodek olsztyński, telefon 664-124-594. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 11 lipca. Doświadczenie nadziei, miłości i mocy Bożej. Państwo Ewa i Ireneusz Rogala, inicjatorzy i moderatorzy Różańca Rodziców za Dzieci, o którym to różańcu często mówimy. 18 lipca, wychowanie w wierze. Państwo Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści, terapeuci. 25 lipca, miłość, która nigdy nie ustaje. Rozważania o wdowieństwie. Ksiądz Robert Arndt, były kapelan w hospicjach. I pani doktor Iwona Niedbalska też korzysta i poleca tutaj pewne książki dla rodziców zainteresowanych tym tematem, o którym mówimy, budowanie poczucia własnej wartości.
Chciałbym polecić takie książki, które uważam za perełki i które bardzo szybko wiele Państwu dadzą informacji i jest to naprawdę coś, z czego możemy korzystać wszędzie, nawet tramwaj w autobusie. Alan Loy McGinnis, Sztuka pewności siebie, czyli jak odkryć swoją wartość i pokonać nieśmiałość, krok po kroku zastosować, polecać innym. 5 filarów rodzinnej miłości Gary Chapmana. Mózg nastolatka, procesy myślowe w mózgu nastolatka, jego wspierać, żeby miał wysokie poczucie wartości własnej, czego nie robić, a co warto robić, co trzeba wiedzieć. Lekarza medycyny Francis Jensen. Sztuka mówienia nie Henry'ego, Henry Claude. Znaczenie miłości Sue Gerard, czyli jak uczucia wpływają na rozwój mózgu, szczególnie radość. Bruno Ferrero, rodzice szczęśliwi, dzięki metodzie księdza Jana Bosco. Piękna rzecz właśnie, która mówi nam, w jaki sposób rozwinąć w dziecku wszystkie zdolności i cóż to jest intelekt, inteligencja. I Dale Carnegie'ego, jak doskonalić umiejętność skutecznej komunikacji i jak przestać się martwić i zacząć żyć. Dale Carnegie dwie książki tego autora. Serdecznie polecam, ponieważ szczególnie w tej książce, jak doskonalić umiejętność skutecznej komunikacji, są krok po kroku wskazówki, co możemy zrobić, kiedy jesteśmy bardzo nieśmiali, kiedy boimy się wystąpień publicznych, powiedzieć coś w pracy, czy może w szkole. A tutaj powolutku możemy zmienić swój obraz siebie samego bardzo korzystnie i rozwinąć swoje możliwości.
Audycja będzie do odsłuchania jutro już gdzieś w porze obiadowej w archiwum na stronie Radia Maryja, także będzie można sobie te tytuły jeszcze powtórzyć. Na Facebooku są zdjęcia okładek tych książek. Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, powie Andrzej z Kolonii.
Witamy Panie Andrzeju.
Powiem tylko króciutko, a serdecznie witam gości w studiu i ojca prowadzącego, przepraszam, ale chcę króciutko nakreślić sytuację. Jest kobieta stosunkowo w stresie, 3 lata temu zaliczyła zawał serca, stosunkowo młoda kobieta, 38 lat, rozwód, życie małżeńskie naprawdę nieudane, była maltretowana, powiedzmy, fizycznie i psychicznie. Jest po rozwodzie, córka jest anemiczką. Czy życie dziecka w takim stanie mogło doprowadzić do jakiegoś wybuchu anemii, czy nie mogło? I w zasadzie ta kobieta jest na tyle w sobie zamknięta, ale to jest, powiedzmy, wulkan, który cały czas pracuje. W jaki sposób można pomóc tej kobiecie i czy temu dziecku można pomóc poza tymi zwykłymi badaniami, bo może jednak to życie tego dziecka w takich stresowych sytuacjach doprowadziło też do tej anemii. Dziękuję za odpowiedź.
Trzeba byłoby dużo więcej mieć informacji na temat zarówno życia tej kobiety i
tak, antena nie jest miejscem na to. No, sprawa nie jest prosta.
Sprawa nie jest prosta. Oczywiście wiemy, że w stresie, to wiemy, że stres zabija dosłownie. Jak się martwimy, to nasza odporność spada i przyswajanie pokarmów jest inne i może też z tego powodu być mniejsza chęć do jedzenia i może powstać anemia. Myślę, że to jest bardzo szeroki problem i trzeba by było rzeczywiście dokładnie dziecko zbadać, zdiagnozować i spróbować zmienić jakoś, no nie wiem, może jego samego sposób myślenia, ale przede wszystkim tą mamą się zająć. Szeroko i pediatrycznie.
Tak, ale to jest temat na poradnie, a nie na antenę, bo to się nie da.
Za dużo jest tutaj różnych niewiadomych, tak? Musielibyśmy po prostu przez godzinę chyba sami rozmawiać.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Chciałbym o takiej rzeczy powiedzieć, że żeby móc drugiemu pomóc, to trzeba samemu być jakoś tam, powiedzmy, wystarczająco uformowanym.
Oczywiście.
I kilka takich myśli, które działają tak jak akty szczeliste, bo to są krótkie myśli, które wzbogacają skarbiec naszych, powiedzmy, dobrych rad. I one są jakimś takim dodatkiem do tego, co pani doktor powiedziała. Więc może takie zdanie. Pomóż drugiemu, a Pan Bóg ci pomoże. A więc pomagając innym, pomagam sobie samemu.
Czyli służba.
W Starym Testamencie pojawia się już takie słowo, że nie odmówię pomocy temu, kto pomoże drugiemu. Święty Franciszek mówi to jeszcze prościej. Albowiem dając, otrzymujemy. I to są zdania, które po prostu one, no, po prostu przewijają się w moim życiu. Staram się je stosować. Albo takie zdanie. Jednym z największych bogactw człowieka jest akceptacja własnej biedy. To tyle, jeśli chodzi o te rzeczy. Takie, powiedzmy, krótkie porady. Natomiast to, co pani doktor powiedziała o tym właśnie myśleniu, które decyduje o kształcie mojego życia. Święty Paweł daje nam bardzo dobrą sugestię, że przemieniajcie się przez doskonalenie swojego myślenia. A więc życie jest takie często, jak myślę, że jest.
Tak, jeśli to jest motto tej książki, tak, o którym mówiłam.
Jeśli na dworze pada deszcz, jest pochmurno, a ja myślę o życiu pogodnie, no to żyje mi się lżej. I
oczywiście.
O charakterze moich myśli decyduje relacja z Duchem Świętym. A teraz chciałbym podać przykład z mojego życia, dokładnie z życia mojej córki, która będąc już matką i jej dziecko miało 4 lata. Był to okres przedświąteczny, przed świętami Bożego Narodzenia. I ta matka spracowana, bo to przed świętami tak bywa, dziecko dochodzi do mamusi wieczorem i mówi: mamusiu, czy ja bym ci mogła pomóc? A co ty byś mi mogła, dziecko, pomóc? No na przykład bym pozmywała. Ma 4 latka. Mama przestawia jej do zlewozmywaka krzesło, daje jej fartuch i dziecko zaczyna zmywać. Jest to obraz rozpaczliwy, bo cała podłoga zalana, dziecko zalane, ale serce matki wzrusza się na widok dziecka, które chce pomóc. I z tego po prostu wypłynęła bardzo duża nauka, którą przy różnych okazjach po prostu wypowiadam. Mianowicie, jeżeli serce matki wzrusza się na widok niezgrabnych tych, powiedzmy, czynności dziecka, to o ileż bardziej serce Boga wzrusza się na widok naszych nieporadnych różnych starań, które Pan Bóg wie, że są niezgrabne. Także nawet takie doświadczenie może nas, powiedzmy, w jakimś sensie przybliżyć do Boga. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Bardzo dziękujemy za te uwagi. To są piękne myśli. W ten sposób właśnie mamy zmieniać swoje myślenie. Ja też tutaj mam takie fragmenty z Pisma Świętego, które mi są bardzo drogie i które sobie często powtarzam. I na tym również polega budowanie pewności siebie, że ja pewne zdania, tak jak Pan tutaj nam proponował, powtarzam sobie często, bo jeżeli coś sobie powtarzam, szczególnie głośno, to ja bardziej w to wierzę. Na przykład, ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Mówię sobie, ci, co zaufali Panu, więc zaufaj Panu, odzyskasz siły. Pan światłem i zbawieniem moim. Kogóż mam się lękać? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I to powtarzam sobie bardzo często. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jeżeli będę tak mówić, to ja się będę zachęcać do nieprzerywania czynności, do nieprzerywania wysiłku, bo ja wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc ja muszę być cały czas w jedności z moim Bogiem i Panem, bo On mnie umacnia. A wtedy ja wszystko mogę. I dalej wszystko mogę. Znowu się troszeczkę zniechęcę, ale Pan mnie umacnia. I będę w stanie zrealizować swoje marzenia. Chciałam tutaj powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli taki realny plan na zmianę swojego sposobu myślenia. Czyli ja mam zastąpić te negatywne myśli w sobie, bo my mamy taki film w swojej głowie na swój temat, który powstał, tak jak wcześniej mówiliśmy, z tego wszystkiego, co na swój temat do tej pory słyszeliśmy. I teraz chcielibyśmy mieć inny film w głowie, nie taki krytykancki. Na przykład wstajemy rano, mówimy: ojej, znowu za późno się obudziłem, jakie mam podkrążone oczy, ile ci mnie pracy czeka, pewnie mi się nie uda. I tak biadolimy od samego rana, nie wierząc w siebie, widząc trudności. Chodzi o to, żebyśmy ten film wewnętrzny, ten dialog wewnętrzny z sobą zamienili na pozytywny dla nas. Wstajemy, pada, dzisiaj pada, no dobrze, to może wezmę kalosze, może wezmę parasol, ale i tak zdążę, po prostu normalnie pada. Dobrze, że się obudziłem o tej porze, jeszcze zdążę, może jak przyspieszę teraz, to się nie spóźnię do pracy. Zaczynamy mówić sobie dobre rzeczy. W zasadzie przecież lubię przebywać z ludźmi, więc może dzisiaj się pierwszy uśmiechnę do kogoś, może zapytam. Zaczynamy inaczej sami myśleć o sobie, zaczynamy się chwalić. Dam radę, na pewno. Będę na sobą pracował i tutaj mamy kolejny telefon, więc ja przerywam.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam pana prowadzącego i panią doktor. Dariusz Zamoszcza. Ty, prawda, się przysłuchuję takiej rozmowie.
Witamy.
I tym problemom, prawda, wychowawczym, jak mamy być wychowani. No niestety nikt z nas nie jest doskonały. Jak pamiętam moich rodziców, miałem mądrych rodziców i babcię szczególnie i mamę, prawda, bardzo mądre osoby w moim, prawda, takim odczuciu, ale też nie ustrzegli się błędów, prawda. Ja wychowywałem swoje dzieci, też nie ustrzegłem się błędów. Tylko jedno, co najważniejsze, ale to też lata musiały minąć, żeby zrozumieć, że my nie musimy być tacy, jaki świat chce, byśmy byli. Bo my jesteśmy często krytykowani bezpodstawnie. Konstruktywna krytyka, prawda, nas buduje. Konstruktywna, która jakby krytykuje wydarzenie, a nie konkretnie osobę. I tutaj właśnie w tym takim poddawaniu się, prawda, tej opinii, presji społeczeństwa, od otoczenia, najbliższych, prawda, my często poddajemy się, co jest błędem, dlatego że...
Tak.
to my mamy wiedzieć, kim jesteśmy, a jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to my i nasz Pan wiemy, kim my jesteśmy. I tutaj właśnie takie o tym skostniale, takim skostnieniu, prawda, że ludzie są skostniali. Ja mam siłe włosy, prawda, już podsiłowy jestem, a potrafię, prawda, rowerem jadąc przeskoczyć 3 stopnie tylko dlatego, żeby sobie drogę skrócić, prawda, ze schodów zeskoczyć rowerem 3 stopnie, żeby sobie drogę skrócić. I kolega mówi, czy to wypada w moim wieku? Ja mówię, skoro potrafię, to mi wypada, prawda? Skoro potrafię, to mi wypada, prawda? Bo sobie drogę skracam. I prawda? I czy przy wykonywaniu pracy, czy, bo my mówimy często, praca nas jakby tak utożsamia, kim my jesteśmy. Nie, praca jest tylko pracą. To, kim my jesteśmy, stanowimy my, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, nas Pan. I prawda, nie ustrzegłem się błędów, nie, bo i nieraz swoje dzieci skrytykowałem, prawda, i za to trzeba by było przeprosić dzieci, bo skrytykowałem osobę, a nie wydarzenie, ale zawsze mówiłem moim dzieciom, jak szły na studia, prawda, nie mówiłem, co mają robić, co ty chcesz, wybieraj, co ty chcesz, co tobie pasuje, bo ja jestem ja, a ty jesteś ty, prawda? A wszyscy coś tam, ja mówię, ale ty nie nazywasz się wszyscy, ty się nazywasz tak i tak. I masz takie i takie nazwisko, prawda? Ty bądź sobą. I tak szczególnie właśnie córka jest wychowana, że tak nieraz powiedziałem mojej mamie, prawda? A jej babci powiedziałem, że jest strasznie oporna. A moja mama mówi, jest trochę asertywna, ale dlatego, że właśnie, że ma wiedzieć, kim jest. To nie jest tak, że dziewczyna ma być, nie ma być jak chorągiewka, prawda? Czyli takie wychowanie w poczuciu trochę własnej wartości, czego ja nie zawsze miałem, prawda? Jeszcze długo tego uczyłem. Dopiero teraz tak nabieram, ale ze względu właśnie na to, że zajmuję się trochę Pismem Świętym, prawda? Zauważyłem, że jednak nie musimy słuchać wszystkiego i wszystkich, prawda? Nie musimy iść z prądem, nie musimy być tak jak wszyscy, bądźmy sobą. Bądźmy przede wszystkim sobą. Tylko znajmy, co jest dobre, co jest złe. A sobą to, że tam ktoś mówił, że albo w podartych spodniach, prawda? Tam widziałem, mnie się zdarzało jeszcze rok, 2 lata temu w podartych iść i wcale się tam jakoś nie przyjmowałem. Do kościoła tak bym nie poszedł, prawda? Ale tam gdzieś do lasu w takich tych modnych, wyciepanych spodniach sobie poszedłem i też nie widziałem z tym żadnego problemu. Powaga jest czym innym, prawda? Powaga i mądrość jest czym innym niż taka powaga. Poważni to będziemy wyglądali w trumnie, a dzisiaj mamy niekoniecznie być poważni, mamy być mądrzy. Tak mi się wydaje.
Tak, i nie patrzeć na ludzi, tylko pytać się, czy to się podoba Panu Jezusowi.
Tak, czy to mamy wiedzieć, kto jest naszym Panem, prawda? I tak jak komu się mamy podobać i z kim mamy żyć. A to, co ludzie powiedzą, niekoniecznie musi nas dotyczyć. Jeżeli jest konstruktywna krytyka, konstruktywna, która nas buduje, bo jest taka krytyka, jak to mówią, z miłości, nie? Ktoś może być krytykować z miłości, bo się boi o kogoś, nie? Ale to my wyczuwamy, my wiemy, co to jest z miłości, a co to jest ze zwykłej tam jakieś tam, tylko aby krytykować.
Dziękujemy Pani za to. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Czy coś
z tych
na
pytań
Facebooku?
Na Facebooku. Pani tutaj pyta o tą terapię Żywa Nadzieja. Żywa Nadzieja to jest terapia, która trwa rok. Spotkania są w grupach 5-6-osobowych. Raz w tygodniu spotkanie trwa 3 godziny z przerwą na kawę. Terapeuta prowadzi pacjenta długo po to, żeby był to wystarczający czas do przeanalizowania praktycznie całego swojego życia. Wchodzi się tam w genogram, tak daleko, jak tylko damy radę sięgnąć. Korzystamy z zasobów swojej rodziny, ale też przyglądamy się, co było dla nas trudne, jakie mamy wzorce zachowań po rodzicach i staramy się wykorzystać w naszym życiu to, co było dobre, natomiast zostawiamy to, co nam nie służyło i budujemy obraz swój nowy, mając świadomość tego, co w życiu straciliśmy, czego nie dostaliśmy, zranień i tak dalej. Bardzo proszę, żeby pani zerknęła w internecie.
Właśnie.
Sztuka, po prostu kliknąć Żywa Nadzieja Terapia i znajdzie pani tam wszystkie informacje na ten temat.
Tak, bo mamy telefon już ostatni. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam z Łodzi dzwoni. Serdecznie pozdrawiam i mam jedno takie zasadnicze pytanie, które notuje chyba wielu rodziców, bo my inaczej osądzamy czyn, gdy na przykład dziecko popełni go pod wpływem wielkich pokus lub tam nalegań kolegów czy koleżanek, aniżeli gdy pochodził z zupełnej samowoli, czyli jakby był świadomy i przemyślany. Jak to my rodzice mamy różnicować ten czyn, oczywiście potem w skutecznej rozmowie, w jakiejś terapii czy wychowaniu? To jedno pytanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu.
Myślę, że bardzo ważne jest to, w jakiej relacji my jesteśmy na co dzień z dzieckiem. To jest szalenie ważne. Najlepiej jest oczywiście, jeżeli mamy kontakt z dzieckiem stale. Nie wolno nigdy wydać oceny, skrytykować, skrzyczeć, ukarać dziecka, zanim z nim nie porozmawiamy i nie dowiemy się wszystkich okoliczności zdarzenia. Bywa tak, że umawiam się z dzieckiem na przykład na jakiś powrót, ono nie wraca i ja już jestem zła, znaczy teraz już tak nie robię, ale kiedyś tak robiłam, czy można byłoby tak zrobić, tak już ocenię, już mam swój plan na to, co się stało i dlaczego tak się stało. Albo w szkole jakaś sytuacja się wydarzyła, dziecko przychodzi albo ze złą oceną, albo coś było, że muszę iść do szkoły na wyjaśnienie sprawy. Najpierw musimy dowiedzieć się wszystkich szczegółów, a więc pytamy, co się stało. Nawet proszę nauczyć się, proszę wszystkich rodziców o to, żebyśmy nie mieli piorunów w oczach. My mamy mieć oczy pytające. Opowiedz mi, jak to było, jak do tego doszło, co się stało. I czasami okazuje się, że nasze dziecko naprawdę popełniło jakiś błąd, ale nie wynikał on z jego złej woli, tylko z jakiegoś przegapienia, może złej informacji. A jeżeli udało się komuś go przekonać do jakiegoś złego czynu, to ono tak naprawdę jakby zostało pociągnięte do tego, ale ono w to nie wierzy, ono się tego wstydzi i wtedy karanie takiego dziecka, kiedy ono samo ma poczucie winy, nie jest właściwe, bo ono już jest ukarane. Wtedy, jeżeli będziemy karać dziecko, w ogóle młodsze dziecko, to przy okazji o tym mówię, wtedy, kiedy ono ma poczucie winy, to ono nie będzie mogło przeżyć tej swojej winy, natomiast koncentruje się na swoim bólu, tak, związanym z tą karą i to zaburzy jego naukę, wypływająca z tego błędu. Czyli bądźmy bardzo uważni w karaniu, bo możemy czasami zrobić więcej szkody niż pożytku. Dobra rozmowa i pytanie, a co zamierzasz w tej sytuacji zrobić? Jak ty to widzisz? Ze starszym dzieckiem oczywiście jest lepsza niż takie po prostu karanie gwałtowne. Zawsze trzeba dokładnie porozmawiać, czasami nawet 2-3 razy zastanowić się, co się stało i zapytać młodego człowieka, jakie on widzi wyjście z tej sytuacji. To jest najważniejsze, bo w ten sposób uczymy odpowiedzialności. Również do małego dziecka możemy tak podchodzić. To jest bardzo istotne. Miałam też pytanie na temat pani... Przesuń tutaj nagroda, dotyczące nagrody. Czy zbytnie zachwyty i chwalenie dziecka nie odbiorą mu satysfakcji wewnętrznej z dobrze wykonanego zadania? Nie, ponieważ jak chwalić? Chwalić trzeba za konkretne zadanie wykonane. Nie chwalimy całościowo. Jesteś wspaniały, jesteś cudownym aktorem, tak? Zagrałeś tę rolę świetnie. Ten obrazek jest bardzo wyrazisty. Słońce świeci, ja czuję, że ono po prostu świeci na tym obrazku. Jeżeli w ten sposób chwalimy, czy jest za konkrety, to wtedy człowiek jakby specjalizuje się i on wie, że naprawdę widzimy to dobro w nim. Nie możemy chwalić całościowo, bo to jest takie pocieszanie. Czyli jeżeli ja pochwalę dziecko za coś, co naprawdę dobrze wykonało, to oznacza, że ja to dostrzegłam, że jego wysiłek dostrzegłam, doceniłam to, co ono zrobiło, w co włożyło serce i może całą swoją energię i to tylko zachęci do powtórzenia tego, do wzrostu. Dobrze wyrażone pochwały tylko budują. Jeżeli są używane za często i generalnie, to rzeczywiście dziecko się do nich bardzo przyzwyczai, będzie uważało, że to jest normalne i jak zabraknie pochwał, to pomyśli sobie, że coś się dzieje złego, że jakaś zła sytuacja się stała, a ono normalnie się zachowuje, wszystko jest w porządku, tylko rodzic na przykład, nie wiem, no zapomniał pochwalić, czy po prostu zajął się czymś innym, albo zrezygnował nagle z tego. Czyli chwalmy mądrze, i za rzeczy, które rzeczywiście wymagały od dziecka wysiłku, nawet najmniejszego. Wiadomo, że adekwatnie do wieku. A wtedy przy nas młody człowiek będzie wzrastał, ponieważ jego system, układ nagrody w mózgu będzie dążył do powielenia takiego zachowania. bo każdy chce być chwalony, każdemu potrzebne są pochwały. My też, dorośli, potrzebujemy tych pochwał. A przede wszystkim w sztuce pewności siebie zadbajmy o radość. O radość, to jest najważniejsze. Uczmy się radości od innych, naśladujmy tych, którzy się śmieją, sami się śmiejmy, wychodźmy z radością, uśmiechajmy się na siłę, uśmiechajmy się do siebie, uśmiechajmy się do innych, ponieważ pewności siebie nabywa się w radości. Jak się śmiejemy, jak mamy głupawkę, to wtedy nasza radość, nasza pewność siebie się bardzo szybko podnosi. Terapia śmiechem, geloterapia to jest prawdziwa terapia medyczna. Oparta jest na takim założeniu, że spontaniczny śmiech pomaga odreagować i stres, i konflikty, i frustracje, poprawia nam pamięć, ukrwienie narządów, poprawia naszą odporność, buduje naszą pewność siebie. To jest taka terapia, która służy umiejętności rozładowania różnych napięć emocjonalnych i związanych z jakimiś konfliktami, z nauką i z jakimiś kłopotami ze zdrowiem. To jest także fantastyczna profilaktyka zdrowia i także buduje naszą pewność siebie bardzo szybko i naprawdę skutecznie.
Co by się należało powiedzieć, bo jeszcze mamy jakąś minutkę, dwie czasu na sam koniec.
Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że zmienić obraz swój we własnych oczach możemy zawsze i na to nigdy nie jest za późno. I na to, żebyśmy się zdecydowali na budowanie pewności siebie, nigdy nie jest za późno. Przyjrzyjmy się, zapytajmy, jaką masz pewność siebie, czy ty jesteś pewny siebie, czy ty masz poczucie własnej wartości. Zapytajmy nasze dzieci, męża, bliskie nam osoby. Zapytajmy i zapytajmy, w czym ci mogę pomóc? Co ci pomaga w budowaniu tego poczucia wartości u ciebie? Jeżeli ktoś coś nam powie, wiesz co, jakbyś mnie częściej pochwalił, może to, albo może byśmy gdzieś pojechali, a może więcej czasu, może coś. Ludzie wiedzą, za czym tęsknią i pokazujmy też innym, pytajmy, jakie mają pragnienia. Jeżeli człowiek będzie realizował swoje pragnienia i chociaż troszeczkę przybliży się do tego zrealizowania, my możemy mu w tym pomóc, to on już to poczucie wartości będzie miał wyższe. Po to jesteśmy na ziemi, jesteśmy sobie potrzebni. Mamy sobie w tym pomagać, żebyśmy sami widzieli w sobie te perły, za które Bóg oddał życie, bo jesteśmy dla Niego perłami.
Tak. Nie dajmy się pognębić temu światu i tym, którzy wyrażają jakieś opinie, takie czy inne o nas. Patrzmy, czy Pan Jezus jest zadowolony z nas, z naszego myślenia, z naszego postępowania i Jemu dziękujmy. No i budujmy relacje z najbliższymi, też przyjacielską, z małżonkiem, z dziećmi, w jaki sposób miejmy dla nich przede wszystkim właśnie czas.
Nie bądźmy perfekcjonistami, to też jest bardzo ważne. Bądźmy tolerancyjni dla swoich wad, dla swoich błędów. Nie jesteśmy doskonali, dążmy do doskonałości, ale wiedzmy, że to nigdy nie osiągniemy tego celu w 100%. I nie mówmy nigdy, przepraszam, że żyję. Każdy ma prawo tu żyć. Nie myślmy w ten sposób. My mamy prawo być tacy, jacy jesteśmy. Dajmy sobie przede wszystkim to prawo i dajmy innym takie prawo. Uczmy się budować granice. Stawiajmy granice sobie, stawiajmy granice innym, a wtedy będziemy mieć uczucie wolności. A w wolności każdy ma pewność siebie, której mu potrzeba.
Rozwija swoje umiejętności, służąc tymi właśnie darami bożymi innym ludziom. I z tego czerpie satysfakcji.
Tak, bo tylko człowiek wolny może naprawdę służyć z radością. Inaczej będzie niewolnikiem, więc musi się uwolnić od tych myśli, które go gnębią, że jest taki niedość, że jest gorszy od sąsiada, że czegoś nie umie. Nastawmy się na to, co mamy, tym się cieszmy, za to Bogu dziękujmy, zapraszam do uwielbienia, za wszystko, co mamy w sobie i do takiego miłosiernego patrzenia na innych. Jak widzimy piękną kobietę, chociaż taka piękna nie jestem, ale widzę piękną kobietę i się cieszę, że ja mogę sobie popatrzeć chociaż na nią. I cieszę się, że są takie piękne osoby, cieszę się światem, cieszę się, że są mądrzejsi ludzie, bo się od nich czegoś nauczę, książki mądre przeczytam. I z tego się cieszę, że takie osoby są, a Pan Bóg je stworzył na swój obraz i podobieństwo i takie im dał cechy, więc nie powinnam tym zazdrościć, bo to tak jakbym mówiła Panu Bogu, że ty się pomyliłeś, ja powinnam dostać te cechy. I doceniajmy przyjaźń, budujmy silne relacje, zabiegajmy o przyjaciół, spotykajmy się z nimi, bo nic nie jest tak ważne jak przyjaźń na co dzień. Z niej płynie też do nas miłość, Boża miłość. Przyjaźni. Dbajmy o przyjaciół.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Iwona Niedbalska jest naszym gościem. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za Państwa również pozytywne myślenie o nas, za uznanie. Tematy audycji właśnie bierzemy też z Państwa propozycji, także i na Facebooku już takie propozycje były i te audycje realizuję. Szukam prelegentów, którzy by to zrealizowali. Także serdeczny Bóg zapłać, drodzy Państwo, i zapraszam za dwie minutki już, przepraszam, na modlitwę na zakończenie dnia.
Audycja dla małżonków i rodziców.